Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 430. Ja nazywam się Damian Paluch aka Dachman i ze mną są Piotr Kuldanek aka Kuldan aka Pan Codziennik. Witaj, Piotrze.
Dzień dobry, wieczór.
I Ryszard Chojnowski aka Rysław. Witaj, Ryszardzie.
Witaj Damianie, witaj Piotrze, witajcie drodzy słuchacze.
Jak co roku zebraliśmy się w tym gronie, żeby raz ostatecznie, po raz kolejny oczywiście, ale kolejny rok minął, skomentować i podać wyniki najplebiscytu gry roku 2018. Był to rok wspaniały, moim zdaniem, chociaż przyznam, że było parę momentów takich zwątpienia, gdzie dałem sobie wmówić, że to rzeczywiście był słaby rok. Słyszałem kilka jakichś takich wypowiedzi, czytałem jakieś takich opinii, więc zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. No i wszystkie te wyniki, które tutaj będą, powstały właśnie na bazie tej ankiety, tego plebiscytu. Nie ma tutaj, powiedzmy, naszej manipulacji. Niemniej w trakcie podamy nasze top 5 tytułów i to mniej więcej tak będzie wyglądać, więc... Ale tak na rozgrzewkę, tak delikatnie, pozwolicie, że wymienię pierwsze, znaczy ostatnie 5 tytułów, cała lista, po podsumowaniu wszystkich wyników, podliczeniu głosów, zawęziła się do 35 tytułów, więc jest tego sporo. I mam nadzieję, że są to tytuły, które w jakimś tam stopniu też może was zagrzały, pozytywnie, negatywnie, więc będziemy o tym rozmawiać. Ale tak szybko na rozgrzeweczkę, 5 ostatnich tytułów z dołu tabeli. Pierwsza gra, Onrush. I teraz pytanie, czy ktoś tutaj grał w Onrush?
Ja nie, przyznam się bez bicia.
Ja też nie i z tego co wiem, z tego powodu, że nie zagraliśmy, to firma padła, tak?
No i chyba się znalazł w Game Passie, tak? Czy w Games for Windows, tak?
Czy on się chyba wszędzie znalazł, bo i w Plusie był, i w Game w tamten, natomiast ja widziałem, że kilka osób wyrażało się oczywiście już grubo po premierze, jak ta gra się pojawiła tam w jakiejś darmowej usłudze, na temat tego, jakie to było fajne, szkoda, że wcześniej nie wiedziałem, to tak, grał tak. Na premierę.
Nie, mi po prostu to wypadło, nie dlatego, że nie chciałem zagrać, tylko to jakoś tak szybko się pojawiło. Po krótkiej takiej zapowiedzi, jakby no był ten moment, że zapowiedziano, że twórcy MotorStorm, a przynajmniej tam część ludzi, którzy pracowały przy MotorStormie, tworzy nową grę. Ona nie jest dokładnie jak MotorStorm, tam jest jakieś inne zasady, inne ten, ale wszystko miało ten taki vibe, to poczucie prędkości, tego szaleństwa i to wszystko fantastycznie wyglądało, ale zanim się obejrzałem i chciałem sięgnąć po tytuł, to właśnie tak jak mówicie, no okazało się, że po prostu firma została zamknięta, tytuł przeszedł do wszystkich takich darmowych, znaczy w cudzysłowie darmowych usługi, no niestety boję się, że ludzie zapomną, no dlatego przypominamy, 35 miejsce. 34 miejsce to jest bardzo nisko, ale mi się wydaje, że to chyba dlatego, że to jest po prostu taki indyczek, a to jest mało indyków na naszej liście, chociaż trochę jest, nie, że to nie było. I to jest ulubiona Piotrka gra, nie wiem czy zgadniesz, Piotrze?
Gris?
Nie.
Nie.
Celest.
Celest, o proszę. Celest.
No, gra kontrowersyjna.
Skończyłem dopiero dopiero co skończyłem Celest i polecam serdecznie. Wspaniała rzecz.
Ja też polecam Celest.
To jest gra, która chyba dostała właśnie na Games Awards jakąś tam na najlepszą grę niezależną, tak? Czy nie?
A nie, ona chyba dostała za tamten odpowiednik Games for Change, czy tam jakkolwiek
for Impact,
to się nazywa. Tam Games for Impact, tak, coś takiego.
Znakomita, aż strasznie frustrująca. Znaczy mnie frustrująca. Nie skończyłem jeszcze.
Czy próbowałeś zbierać wszystkie truskawki, dlatego cię frustrowała, czy próbowałeś przejść po prostu samą sobie?
Próbowałem zbierać, ale odpuściłem i później, nie chcę tutaj psuć zabawy, ale jest taka sekwencja w pewnym hotelu i później jest sekwencja z ucieczką z tego hotelu i ta sekwencja spowodowała, że prawie rzucałem padem.
No ale to powiem ci tak, później jest gorzej.
No to właśnie, ja bardzo lubię trudne gry, ale tutaj jakby mam wrażenie, że nie wiem, albo już jestem za stary, albo koordynacja nie siada, albo... Trzeba na przykład w odpowiedniej sekwencji szybko naciskać przyciski i mieć bardzo dobre wyczucie czasu. Ja czasami po prostu się gubiłem, no do, nie wiem, o jedną dziesiątą sekundy, coś za późno robiłem. No, nie wiem, no ta gra jest z gatunku, który uwielbiam, bo ja kocham platformówki i bardzo mi się podobała. U mnie na pewno w pierwszej, może nie dziesiątce, ale w pierwszej piętnastce na pewno, ale frustrowała mnie niezwykle, co nie przeszkadza mi się nią zachwycać, bo kupiłem ją i na Switcha, i na Xboxa, i na PlayStation, więc wspomogłem twórców trzykrotnie. Bardzo dobra.
Teraz jest w ogóle dostępna właśnie w Games with Gold, więc jak ktoś nie miał okazji, to serdecznie polecam, żeby spróbować.
I świetna muzyka jest jeszcze.
O, rewelacyjna.
33 miejsce. Duże zaskoczenie, że znalazło się na liście, bo to też... No ale to nie chcę tutaj wychodzić zbyt przed szereg. The Crew 2. No niestety chyba tak średnio się spodobała, nie? Że trochę nisko, no ale Tutaj chyba nie ma dużych, wielkich fanów samochodowych, chociaż wiem, że Piotrek...
Tak, ja grałem w The Crew 2 i nawet tam prawie przyszedłem, więc, znaczy niektórych wyścigów nie pokonałem, ale ta gra, jak to większość gier Ubisoftu, ma do siebie, że nawet jeżeli ktoś pomyśli sobie, że tam lipna sprzedaż i tak dalej, to ona potem mija pół roku, mija kolejne pół roku, mija miesiąc, jeden update, drugi update, trzeci update, jakieś promocje, nie promocje i tak jak For Honor, trzeci rok mu się zaczyna zaraz, a podobno tu już umarł na premierę.
No, no to jeśli będą rozwijać...
Ostatni Destruction Derby dodali w ogóle do niej.
O, no, no to wygląda na to, że warto się zainteresować. 32 miejsce NBA 2K19.
Ja swego czasu grałem jak dziki 20 kilka lat temu w TV Sports Basketball na Amigę. Z kumplem mieliśmy ligę i codziennie graliśmy. Bawiłem się świetnie. To moja ostatnia styczność z grami w koszykówkę chyba.
Miejsce 31. I tu na pewno się podekscytujecie tym tytułem. Dragon Ball FighterZ.
No ja jako wielki fan uniwersum Dragon Balla, który nie widział żadnego filmu z Dragon Balla, ale na pewno jest wielkim fanem. Nie, ja przepraszam, że żartuję, ale nie znam w ogóle uniwersum, jestem po prostu za stary na to. Ominęło mnie to i nie rozumiem fascynacji. Poznaję niektóre postacie, ale nie jestem na tyle zainteresowany tym światem i anime i samą grą, żebym w ogóle ją odpalił, więc może Piotrze?
Nie, ja akurat Dragon Ball to jest jedna z tych serii marek, która jest mi absolutnie kompletnie obca. Nigdy w życiu nie oglądałem, nie miałem nic, w ogóle nie znam się, nic, nul lub zero.
No więc mamy temat pięciu ostatnich tytułów zamknięty. Było też wiele tytułów, tak jak wspomniałem, które niestety miały zbyt mało głosów, nawet pojedyncze głosy, ale z jakiegoś tam powodu mnie zaciekawiły te tytuły. Postanowiłem je wrzucić do takiej krótkiej, szybkiej listy i no nie będziemy ich omawiać, ale jeśli chcielibyście się zatrzymać przy jakimś tytule, coś więcej powiedzieć, to śmiało. Oczywiście w jakim stopniu to będzie spoiler, czego nie będzie później na liście, więc no, ale mam nadzieję, że to też podniesie troszeczkę... stawkę, jeśli chodzi o te późniejsze głosy. I teraz tak. Czy słyszeliście o takiej grze Bloodstain The Curse of the Moon?
Oczywiście.
Tak? O, to jest taka Castlevania i cała gra chyba wygląda, jakby była przeniesiona żywcem
z NES-a.
Z Nintendo, tak.
I to jest zapowiedź nowej gry autora Castlevania, która ma się pojawić w tym roku.
Tak, Bloodstain Ritual of the Night.
Tak, i na ten Ritual of the Night bardzo czekam, bo Castlevania, Metroidvania bardzo lubię, natomiast tutaj w to nie grałem, bo jednak mimo, że lubię retro, to lubię to retro, które znam, tak? Niekoniecznie retro, coś stylizowanego na retro, więc akurat nie grałem, a może kiedyś w wolnej chwili, tylko że już mam tak wielką kubkę wstydu, że podejrzewam, że raczej poczekam na tę właściwą grę.
Mhm. Kolejny tytuł, mam nadzieję, że dobrze wiem. Apokalipsis i to jest ciekawa przygodówka z wyglądu, jeśli chodzi o oprawę, firmowana panem Nergalem. Później jest Ciok. I Ciok to jest ta przygodóweczka, o której wspominaliśmy i rozmawialiśmy o niej w jednym odcinku Fantasmagierii i wiem, że też w rozgrywce wspominaliście o niej, rozmawialiście. Nie wiem, czy Ryszardzie grałeś w taką przygodóweczkę właśnie?
Jeszcze nie miałem okazji, dostałem kod od autorów, za co bardzo dziękuję, natomiast nie miałem jeszcze okazji odpalić, patrzyłem tylko na filmiki, wygląda rzeczywiście bardzo ładnie.
This is the Police 2.
No to ty umieściłeś na liście.
No nie, ktoś oddał głos i troszeczkę dziwne, że po prostu ta gra nie spotkała się z większym zainteresowaniem. Ona poprawia wiele rzeczy, które były w pierwszej części, ale jakoś tak wiele rzeczy, które wprowadza tak na pół gwizdka i te wszystkie misje taktyczne. Nie wiem, Piotrze, ty skończyłeś This is the Police 2?
Nie, odpadłem w którymś momencie niestety.
Tak, no te misje taktyczne, no niestety one były, no moim zdaniem kiepsko dopracowane pod względem takim, że nie można było save'ować podczas takiej misji.
Znaczy ona trudna generalnie była, tam misje taktyczne plus to, że ludzi tobie brakowało. Tak jak jedynka była trudna, ale w którymś momencie w jedynce można było sobie jakoś tak tym wszystkim zarządzać, że wychodziłeś na swoje, to w dwójce ja byłem momentami miałem wrażenie, że to jest poczucie beznadziejności, nie jestem w stanie wyjść z tej sytuacji.
Nie, wiesz co, bo to jest tak, że jeśli na przykład ta misja taktyczna, ona ci wypada, to masz jakiś taki komunikat, no nie, że wiesz, że musisz się przygotować, to wtedy musisz po prostu jak najlepszych ludzi mieć gotowych, których możesz wysłać do akcji, bo jak tak powiedzmy obudzisz się z ręką w nocniczku, to okazuje się, że tak naprawdę masz jednego, który cię nie szanuje, policjanta, więc on nie będzie wykonywał twoich akcji, więc on będzie szedł po prostu na pałę, więc prawdopodobnie
tak,
zaraz...
Tak, i chcesz zrobić stealtha, a on od razu, tak, dokładnie tak, kosykam.
Tak, Tak, jakiegoś pijanego będziesz miał, no to też jest jakiś problem i tak dalej, więc trzeba bardzo było uważać, żeby się przygotować, bo tych misji w ogóle nie ma dużo, ja nie wiem, tam można na palcach jednej ręki albo dwóch policzyć, ile tych wszystkich misji taktycznych jest, więc no mogli to popatrzeć, no ale sama gra no jest ciekawa, mi się zawsze podobało to podejście do takich, znaczy nie gier, czy, jak to się mówi, zarządzających czasem, nie jak to powiedzieć, no ale to jest na pewno coś, kto... Jak się ktoś grał w jedynkę, to w dwójkę to na pewno powinien spróbować. Ashen? Cisza? Nikt nie grał w Ashen?
To wyszło tuż pod koniec roku, więc jest jeszcze szansa, żeby zagrać. Natomiast nie wiem, znaczy jest też w Game Passie, prawda? Więc łatwo dla właścicieli Xboxów dosyć z tej gry skorzystać, tylko nie zebrała zbyt dobrych ocen i to jest taki, wydaje się, lekki klon Dark Souls. Ale
taki nie najlepszy.
Znaczy, taki, szczerze powiedziawszy, nie ma w tej grze nic, co mnie jakby do niej przyciąga. Może kiedyś, ale na razie nie.
No jasne. Później jest Graveyard Keeper.
No proszę, to jest taki Stardew Valley, tylko że zarządzasz cmentarzem.
Aha, no bo nawet jak widziałem zdjęcie, to rzeczywiście wygląda jak Stardew Valley, ale to nie
tylko
jest
ten ona była opora. Dużo, ona była, nie, absolutnie nie, i ona była dużo gorsza niż Stardew Valley. Znaczy tam mechanicznie było nie była tak dopracowana jak Stardew Valley.
Aha. Kolejny tytuł na liście. To jest właściwie cała seria gadżetów wydanych do Nintendo Switch, czyli Nintendo Labo. O, i Nintendo Labo to jest ciekawy przypadek, dlatego że Nintendo Labo pojawiło się, wszyscy podjaraliśmy się, bo to wyglądało fantastycznie, ale później się okazało, że za tą konstrukcją, za tym nic nie stoi, prawda? Że tam tak naprawdę nie ma jakiejś treści. Po tym, jak ktoś tam pół godziny, godzinę, 5 godzin składał te kartonowe gadżety, tak naprawdę później nie miał co z tym robić. To pianinko było bardzo takie śmieszne. Nawet chyba jest taki filmik, gdzie Wes Craven bawi się Nintendo Labo, nie wiem czy widzieliście. Gra na tym pianinku i doszedł do wniosku, że to jest po prostu straszna poruta i nie zamierza
tego
grać.
Nie widziałem tego. Natomiast kupiłem Nintendo Labo, jak tylko wyszło i z nadzieją, że mój młodszy synek Adaś się tym zainteresuje, a on jest wielkim fanem Nintendo i Switch to jest chyba jego, może nie ulubiona konsola, ale uwielbia grać na Switchu, uwielbia Maria i tak dalej, ale na Nintendo Labo rzucił okiem i tak jakoś nie zainteresował się dalej, więc już kolejnych nie kupowałem, bo wiem że u mnie się nie sprawdzi, na pewno.
Leisure Suit Larry, Wet Dreams Don't Dry.
To ty grałeś.
To jest klasyczna przygodówka w starym, dobrym stylu, to jest taki porządny, bo to nawet nie jest, to jest porządna kontynuacja i to taka tych oryginalnych Larych, nie tych nowych, więc kapitalna gra. The Bard's Tale 4 Burrows Deep. To trochę takie rozczarowanie jest, bo no, ja
mocno rozczarowanie dla mnie.
Dużo pograłem, chyba nie chcę powiedzieć, że utopiłem 10 godzin, ale później mnie odrzuciły. Znaczy w ogóle ta gra miała parę takich ciekawych błędów, jak na przykład to, że za każdym razem, jak się kończyło grę, później się do niej wracało, to pewne ustawienia się resetowały, ustawiał się język niemiecki jako główny, no takie rzeczy śmieszne. Rozdzielczość ekranu się zmieniała, tekstur, ale to są takie rzeczy, powiedzmy, do poprawy, ale gdzieś później, no nie wciągnął mnie ten świat i ta gra troszeczkę mnie rozczarowała, no ale... I ostatni tytuł na tej krótkiej liście, Valkyria Chronicles 4, Świnki Oink, alternatywna rzeczywistość.
No ja grałem w część pierwszą całkiem sporo na PlayStation 3, a później przestałem śledzić. Natomiast to była całkiem fajna gra taktyczna. Gdyby była w innym...
Uniwersum.
Może nawet nie tyle uniwersum, gdyby może była przedstawiona w mniej japoński sposób, to by do mnie bardziej trafiła. A jednak tutaj po prostu niekoniecznie rozumiem tę kulturę, i czy też może nie całą kulturę, tylko jakby sposób przedstawiania opowieści. I to jest coś, co pojawia się, znaczy masz fragment akcji, kiedy grasz rzeczywiście, po czym następują wywody postaci, które po pewnym czasie zaczynasz już przeskakiwać, bo już nie chcesz tego słuchać. Podobnie było chociażby, bardzo to było słynne, w Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, tak? Że kiedy pojawił się nasz Raiden i były te rozmowy przez kodek trwające czasami po godzinę, półtora było to już tak irytujące, że mimo, że sama gra była fajna, to przeskakiwało się te rozmowy, choć czasami w nich pojawiały się jakieś wskazówki co do tego, co należy zrobić, więc nie jestem fanem tego rozwiązania.
No to tyle, jeśli chodzi o tą listę. Teraz kolejne 10 tytułów od miejsca 30. MOS. MOS, gra, która wyszła tylko na PlayStation VR. Tak?
Nie. Jest też na Steamie. Tak.
A, czyli to nie jest żadna na wyłączność.
Była i pierwotnie przez jakiś czas tylko na PlayStation VR, po czym pojawiła się także jest na pewno można ją na Vive zagrać i chyba na Oculusie też.
Aha, ale to jest gra, która wymaga, tak? Ona się pojawiła na...
Tak, ona jest tylko na wirtualne gogle, tylko.
Tak, czyli to nie jest, bo są takie gry, które wyszły właśnie na wirtualne właśnie gogle, ale no, można je wgrać bez, ale to jest jedna gra, która tego wymaga.
Bardzo dobra gra.
Platformówka, tak?
Nie, to jest taka gra bardziej powiedzmy przygodowo-zręcznościowa, gdzie sterujemy myszką, która musi ocalić zaginione królestwo myszek. Jest urocza gra, absolutnie z prześliczną grafiką. Naprawdę czujemy się wciągnięci ten świat. Imersja jest ogromna, mimo że tak naprawdę jesteśmy takim, powiedzmy, duchem pomocniczym. Nie poruszamy się w tym świecie, oglądamy tak jakby dioramę z boku. I natomiast jest to tak pięknie pokazane i animacja jest znakomita, grafika jest znakomita. Zagadki są świetne. Ja Mosa nie skończyłem, przyznaję, ale tylko dlatego, że coś tam mi wypadło, ponieważ przez pewien czas grałem w niego bardzo dużo i na pewno, na 100% do Mosa powrócę, bo jest to gra zdecydowanie warta zagrania.
Kolejne miejsce, 29. I to jest gra, którą pewnie Piotrek mógłby nawet umieścić troszeczkę wyżej. Tak uważam, ale tak strzelam. Call of Duty Black Ops 4. Nie? Ja tak się...
Ja się dobrze bawię z Blackoutem, natomiast jakoś to nie jest tak, że na mojej jakiejkolwiek liście tam top coś tam moich gier tego roku się by pojawiło.
Ale wyżej, powiedzmy, ten Blackout jest u ciebie niż na przykład PUBG.
Tak, to zdecydowanie.
Jeśli chodzi właśnie o to... Ale patrzcie, jak się to pięknie zmienia, prawda? Była niesamowita dominacja PUBG przez długi okres czasu. Później się pojawił Fortnite, tak sobie myślę, no nic nowego się nie takiego oszałamiającego nie pojawi, co może zagrozić, znaczy nie wiem, że zagrozić Fortnite'owi, ale coś, co może znowu pokazać, że jest jeszcze jakaś kolejna opcja, nie? Żeby pokazać ten Battle Royale. No i mamy Black Ops 4 i ten Blackout i to jest coś ciekawego.
Czy wiesz, to rynek próżni nie zna i cały czas każdy szuka miejsca. PUBG, mimo że nie jest teraz najbardziej popularną grą tego typu, to dalej swoje pieniążki zarabia. Pojawiło się przecież teraz na PS4 niedawno. No a Fortnite jest aktualnie niezniszczalny, nie do powstrzymania i zarabia tak dużo pieniędzy, że aż Epic postanowił robić własny sklep z grami, więc wiesz.
No właśnie. Wydaje mi się, że ta decyzja została podyktowana nie tylko ogromnym sukcesem Fortnite, ale także ogromnym sukcesem silnika i bez Fortnite'a na pewno Epic by sobie tak dobrze nie radził, jak sobie radzi.
Ale znaczy myślę, że bez Fortnite'a i pieniędzy, które Fortnite im dał, Epic nie mógłby pozwalać sobie na takie zagrywki, które teraz spokojnie robi. Znaczy zagrywki, to brzmi negatywnie. Bardziej mi chodzi o to, że z dużą sympatią płacą deweloperom za ekskluzywy.
I bardzo się z tego powodu cieszę.
Bardzo dużo pieniędzy, które mogą wydać tak po prostu, nie?
Tak, bo gdyby nie mieli tych pieniędzy, po prostu byłoby im to trudniej robić. Wtedy musieliby w jakiś inny sposób na przykład przekonywać ich tą mniejszymi płatnościami za sklep, prowizją mniejszą. Znaczy, natomiast teraz robią i to, i to.
Tak, robią i to, i to. I wydaje mi się, że ten sklep to obecnie jest jedna z najlepszych rzeczy, jaka mogła się pojawić na rynku, ponieważ z nim jest dla mnie już przestaje być czytelny w jakikolwiek sposób. Tam jest teraz ponad 30 tysięcy gier. Jak przez to przebrnąć? Jak gra, która nie jest super promowana, ma się przebić przez ocean chłamu? To jest w zasadzie niemożliwe.
No tak, ale to jest, Steam nie daje monopolu pewnym studiom, a Epic jakby mając tak niesamowite pieniądze, tak namaszcza pewnych deweloperów, więc wydajcie grę u nas, nie tylko, prawda, tutaj sypniemy wam groszem, ale będziecie mieć jeszcze jakieś inne przywileje i no bo taka Subnautica to jest gra, która absolutnie nie musiała się pojawić w sklepie, bo oni tam się w jakichś takich niesamowitych ilościach na Steamie. Na pewno oni tam nie mieli problemu z utrzymaniem studia, ale gdzieś tam po prostu postanowiono, że przejmą taki mocny tytuł. Dla mnie byłoby ciekawe, gdyby na przykład Epic okazał się takim, nie wiem, jak to powiedzieć, nie kustoszem, kurczę, kimś, kto potrafi wynaleźć ciekawe gry, ale które nigdzie się nie pojawiają. Na przykład powiedzmy z tej otchłani tych 30, nie wybierać tych naj gry, no bo Super Meat Boy czy Subnautica, czy tam jeszcze inne takie gry, to są takie hity pewniaki. Ale gdyby ktoś tam, powiedzmy, było całe zrzesze ludzi w Epiku, które na przykład te 30 tysięcy gier na Steamie przejrzy i oni wyławią takie potencjalne perły, które z jakichś powodów nie przebijają się na tą pierwszą stronę, ale oni dojdą do wniosku, że one są naprawdę warte uwagi.
Ale to jest
perły z kotłowni.
To jest niemożliwe. Nowy cykl. To jest tak naprawdę po prostu niemożliwe. Natomiast Epic na ten moment wygląda, jakby próbował robić sklep, nie wiem, troszeczkę bardziej premium, gdzie właśnie nie masz miliona gier, tylko masz gry, które są w jakiś tam... Że każda gra, która tam się pojawia, przynajmniej tak teoretycznie chyba powinno być, jest tam z jakiegoś powodu.
Jest wyselekcjonowana.
Tak, bo zobacz, że te gry się sukcesywnie, powolutku pojawiają coraz to kolejne.
No tak, ale powiedzmy...
Teraz podpisali umowę z Ubisoftem i gry od Ubi będą ekskluzywnie też na Uplayu i na Epic Game Store, więc no...
No tak, ale to nie jest tak na przykład, wiesz, taki duży problem, na przykład, nie wiem, kolekcjonować samochody i mieć nieograniczone fundusze, więc powiedzmy sobie, wyselekcjonowałem sobie Lamborghini, Ferrari, tam jakąś Teslę, model trzeci, czy coś takiego. Właśnie o to chodzi, że nie ma w tym... Tak naprawdę, oprócz tego, że rzeczywiście oni przyjmują te tytuły premium, te świetne gry, tak, to nie ma, przynajmniej nie widzę, żeby oni na przykład dali jakiemuś studiu, na przykład wynaleźli jakąś perłę Elite Access, która no, ma niesamowity potencjał. Tam jest jakaś, nie wiem, niesamowita mechanika, coś tam fajnego wymyślili, ale widać, że nie mają, nie wiem, dobrych grafików, czy nie wiem, kogoś, kto by im to pomógł usprawnić ten projekt, nie wiem, dajesz jakieś zasze gotówki, coś.
Wiesz, problem polega na tym, że jak wiesz, robiąc dziennik, ja przeglądam naprawdę, łopatami przerzucam gry, które się pojawiają, jeśli chodzi o zwiastuny, nie zwiastuny. I ostatnio dotarło do mnie dosyć mocno, że teraz jesteśmy w branży na takim etapie, gdzie zrobienie gry, która jest ładna, wygląda sensownie i generalnie na pierwszy rzut oka wygląda jak dobry tytuł, nie wzbudza w tobie żadnej reakcji. Dlatego, że takich gier, które są ładne, wydają się, że mają w miarę okej mechanikę i tam no, po prostu taka dobra gra, jest na pęczki. I teraz tak naprawdę zrobienie dobrej gry, która właśnie to wszystko, o czym ty powiedziałeś, ma w sobie, tak naprawdę nic nie daje, bo tych gier jest za dużo. Teraz gry indie, które się wybijają, one zawsze mają w sobie coś więcej, żeby się, czy to mają jakiś bardzo oryginalny pomysł na rozgrywkę, czy mają jakiś wyjątkowy pomysł na styl gry, tak jak na przykład Mutant Year Zero, który wyskoczył tym, że jest, wiesz, kurde, wieprzem, kaczką i tam panią, co się zmienia w kamień, grasz.
No ale to jest, znaczy ja jestem ciekawy, jak Epic, ten sklep Epica się rozwinie, bo na razie brakuje tam wiele takich funkcji, które są w Steamie, które na przykład są w Gogu, czy na przykład w ogóle taki aspekt społecznościowy, czyli ten takie forum, gdzie gracze mogą podyskutować, nie wiem, jakichś problemach związanych z grą, żeby coś nie wiem, naprawić, rozwiązać. No, wiele takich rzeczy, no na razie tego nie widać, ale to tak to rozmawiamy, Epic ma niesamowity budżet, nieograniczony wręcz, więc to jest tylko kwestia pewnie jakichś takich fizycznych możliwości, a nie finansowych. No i zobaczymy, jak to się rozwinie. 28 miejsce, Overcooked 2. Nie znam.
Wspaniała gra.
Tak? Gra, która niszczy małżeństwa i pękają przyjaźnie.
Ale tak. To jest gra o gotowaniu, czy...
To jest gra, w
której jesteś kucharzami, w której do osiągania dobrych rezultatów wymagane jest 100% zgranie.
Aha, czyli trzeba grać po prostu z kimś w parze i jak ta druga osoba jest... No, w nie najlepszej formie, jeśli chodzi o rozgrywkę, to wtedy nie dochodzi do tych
to jest
rozłamów,
gra, która
tak.
Na pierwszy rzut oka wygląda jak absolutnie idealna jakaś gra imprezowa, taka, żeby puścić się ze znajomymi na kanapie, natomiast bardzo szybko okazuje się, że tam na tyle duże wymagania są odnośnie tego, co trzeba robić i jak trzeba naciskać guziczki, jak trzeba się zgrywać, zwłaszcza w późniejszych etapach, że to jest bardziej gra do masterowania niż do luźnego grania na imprezie.
Tak.
No, znakomita
gra. Ja prawdopodobnie właśnie z tego na ten aspekt imprezowy jestem taki tutaj, nikt ze mną nie gra, to no nie będę mógł za szybko się zapoznać z tą grą,
wezmę
ale...
Switcha z nią na Pixela.
O, i można na połówkę Joy-Conów grać?
Oczywiście.
Tak, o to chodzi. Nawet wyobraź sobie, że na jednym padzie... Tak, dwoma padami mogą grać 4 osoby, dlatego że siedziałem tak...
No, tak. No to już jest tutaj, sobie zaznaczam, że Overcooked 2... Po nagraniu sprawdzę.
Ja powiem tak, dwójkę kupiłem i na Switcha oczywiście, i na X-a, dlatego że w jedynkę grałem bardzo dużo, ale jeszcze w dwójkę nie grałem, bo sobie postanowiłem, że najpierw muszę wymasterować jedynkę. To może potrwać, zwłaszcza, że jedynka, jak ktoś ma takie trochę zachowania lekko obsesyjne, jeśli chodzi o te osiągnięcia, jest wyjątkowo wkurzająca, ponieważ w jedynce osiągnięcia są nie co 5 czy co 10, tylko takie na przykład dostajesz 2 punkty, czy tam jeden punkcik osiągnięcia. To jest irytujące, bo widzisz taką jakby nieokrągłą liczbę.
Nie pamiętam, co to był za tytuł, który mi złamał właśnie Gamerscore i niestety już do tej pory nie udało mi się go wyrównać do całkowitej piątki lub zera i niestety...
No więc tutaj u mnie to jest kwestia jakby uporządkowania życia, tak. żeby tego Overcookta może nie tyle wymaksował, co zdobył to osiągnięcie, które przywróci mi pełnię mojego wyniku punktowego. Ale świetna gra, naprawdę świetna.
27. miejsce, Tetris Effect.
Tak nisko?
No, bardzo nisko.
Mi się wydaje, że za mało ludzi głosujących ma PlayStation VR.
No ale to jest działa bez VR-a też.
Ale nie, to powiedzmy sobie szczerze, to działa bez VR-a, ale to jest gra do VR-a. No. To, że działa bez...
Właśnie, ci osoby, które głosowały, to miały
VR. Myślę, że tutaj najbardziej działa wariant dla wielu osób. Czemu mam zapłacić za Tetrisa 100 zł? Chyba kogoś pogrzało.
No nie, tak.
To jest gra, która jest moim zdaniem warta znacznie więcej niż 100 zł, bo to jest tak nieprawdopodobne połączenie muzyki, dźwięku, od dotyku, takiego właśnie tego poczucia imersji, o którym wspominałem w Mosie, ale to jest oczywiście zupełnie inaczej, bo jesteś otoczony feerią barw. Tutaj wiesz, grasz sobie na jakiejś etapie, a wokół ciebie rośnie las. Przemykają w oceanie delfiny. Lecisz w kosmosie. Nie, po prostu to jest... Wrażenie z gry jest takie, że zakładasz gogle na chwilę, ściągasz jej i tak, o kurczę, 2 godziny minęły, co się stało?
No, absolutnie tak, 100% potwierdzam.
To jest gra wyśmienita, absolutnie. Ja nigdy nie byłem jakimś totalnym fanem Tetrisa, bardzo grałem w Tetrisa, kiedy wyszedł na Commodore 64 w 87 chyba roku i grałem w niego bardzo dużo, między innymi też z powodu znakomitej muzyki na Commodore 64. Nigdy nie byłem żadnym wymiataczem, lubiłem, ceniłem tę grę, i oczywiście znałem jej zasady, ale nie kupowałem kolejnych wersji Tetrisa po to, żeby nie wiem, no, zobaczyć, jak wygląda z innym zestawem klocuszków. A tę kupiłem, jak zagrałem w demo, jak zagrałem właśnie w goglach, ponieważ to nie chodzi tylko o grę, tylko o to wrażenie całkowitego zanurzenia się w innym świecie.
Bo to Tetris Effect robi tobie coś takiego dziwnego, że atakuje ciebie równocześnie wieloma zmysłami.
No, synestezja.
Tak, w pełni. Masz ze względu na to, że jesteś w goglach, to jesteś otoczony obrazem, słyszysz muzykę ze słuchawek, czujesz jeszcze na dodatek wibracje na padzie i najważniejsze jest to, że to wszystko jest ze sobą idealnie współgrające. Czyli wszystkie rozbłyski na ekranie są idealnie połączone z dźwiękami i z tym, co robisz na padzie, więc nagle masz totalne, pełne zanurzenie w tym, co się dzieje.
Sam generujesz rytm w zasadzie. Każde naciśnięcie przycisku, każde obrócenie tetromina, to jest inny dźwięk, za który ty odpowiadasz. Więc... To może robisz to wręcz podświadomie. Kiedy wchodzisz już po pewnym czasie, może wiesz, taki trans, zaczynasz się gibać normalnie, wiesz, w tych goglach i podejrzewam, że stanowisz bardzo ciekawy obiekt do obserwowania dla osób postronnych. Ale mi to nie zupełnie nie przeszkadza.
Jeszcze jakiś psikus zrobią, prawda? Bo ze wszystkich zmysłów, które wymieniliście, to prawda, no, niewykorzystany jest zmysł zapachu. To wyobraźcie sobie, że tam właśnie wam jakieś takie coś brzydkiego jeszcze dali.
To nie wiem, to
byłby efekt.
Jak brzydkiego, to nie. Natomiast wyobrażam sobie, wiele tam scen mogłoby zyskać, jeśli chodzi o zapach.
Jakieś olejki aromatyczne, tak? Że na przykład kropki.
Kadzidełka, coś takiego jak najbardziej, wiesz. Bo tutaj rzeczywiście są niektóre takie etapy, że masz wręcz poczucie wejścia do jakiejś, nie wiem, plemiennej wspólnoty. No po prostu jesteś.
Będzie taki dodatkowy
przez pewien czas. No.
Dodatkowe elementy, takie, jak to się mówi, toys to life, tak się mówi na gry, które mają zabawki, które się kolekcjonuje, tak? No w każdym razie proponuję, żeby wydali zestaw kadzidełek do Tetrisa Effect.
Plus, ja się zastanawiam, jak ciekawie by się grało w Tetris Effect po zażyciu jakichś wspomagaczy. Ja akurat jestem, że tak powiem, straight edge i w zasadzie nic nie piję i nic nie spożywam, natomiast bardzo mnie ciekawi, jakby chętnie bym poczytał.
No ale już jesteś na krawędzi, Ryszardzie, jak już tak myślisz, że może by spróbować, tak się wciągnąłeś.
Ale wiesz, ja słucham tak psychodelicznej muzyki, jak po raz pierwszy pokazałem jednemu z moich kolegów, jakie muzyki słucham, to on się pytał mnie, człowieku, czemu ty nie jarasz żadnego zioła? więc wydaje mi się, że tutaj do tej gry mogło być to ciekawe, ale można spróbować po napiciu się jakiegoś, nie wiem, jakiegoś whisky czy czegoś. Może kiedyś spróbuję.
Absyntu! To żeby pasowało do Tetris Effectu, to jakiś absynt by się przydał raczej, słuchaj.
nie smakuje mi Absent. Może nigdy nie trafiłem na dobry. Nie
w wiem. Ogóle w jakiś taki, w jakiś wieczór czwartkowy zagrać. Najpierw czytanie poezji, a później Tetris Effect właśnie po takich kilku mocnych. I efekt po prostu gwarantowany odlotu. Miejsce 26. Mutant Year Zero, czy Mutant Year Zero Road to Eden, albo Eden.
No u mnie wyżej, zdecydowanie wyżej. Jedno z bardziej przyjemnych zaskoczeń końca roku, chociaż gra oczywiście ma swoje wady. Grę skończyłem i na koniec już było dość łatwo. Grę polecam, bo to jest, jeśli ktoś lubi, szczególnie jeśli ktoś lubi XCOMa, to jest wręcz obowiązkowa pozycja. Bardzo ciekawie przedstawiony świat postapokaliptycznej Szwecji, ale nie takiego pustkowia, nie pustyni, tylko wręcz przeciwnie.
Mówisz, że w Szwecji wszyscy wyglądają jak te kaczory, kosiaki.
To wszystko jest wyjaśnione w grze, nie chcę tutaj psuć zabawy, ale tak naprawdę gdzieś tak w połowie zaczynasz się wszystkiego domyślać. I to jest jakby, to jest jedna z wad, że gra niezbyt dobrze pilnuje swojej tajemnicy.
Zakamuflowała tej tajemnicy. Tak,
tak, że powinien być jakiś lepszy zwrot akcji na koniec, a to jest zwrot akcji, którego się dokładnie spodziewasz. No. Natomiast sama gra bardzo, bardzo przyjemna i szczególnie jak się ma Xboxa, no to bardzo łatwo można ją zagrać, bo jest w Game Passie.
Tak. Miejsce 25. Into the Breach. Też można powiedzieć,
też
że to
nisko. Strasznie nisko. Taka dobra gra. Szczególnie na Switchu. Ja zacząłem w nią grać, kiedy wyszła na Switchu i ojej, jak się świetnie gra na
No właśnie,
Switchu.
Ale ona wyszła kiedy? Na początku roku.
W wrześniu?
Roku, tak?
Nie. Znaczy gra w ogóle wyszła na początku roku, na Switchu wyszła we wrześniu chyba dopiero.
No właśnie, no bo na Switchu wyszła i na Switchu ona, z tego co wiem, sprawdza się średnio, dlatego że nie ma sterowania dotykowego. I jest taka mało wygodna. Ja grałem na PC i tam oczywiście steruje się myszką i ja bardzo lubię Into the Breach, no ale ja jestem fanem w ogóle tego studia, bo robi takie małe perełki. Faster Than Light, Into the Breach to są takie perełki, takie brylanciki, małe, oszlifowane i naprawdę warto się nimi zainteresować. O Into the Breach dużo rozmawialiśmy w poprzednich odcinkach, więc jeśli pozwolicie, to ja szybko przeskoczę do kolejnego miejsca, które mnie bardzo zaskoczyło, że się znalazło tutaj i przecieram oczy z zdumieniem. To jest 24. miejsce. Mario Tennis Aces.
Wyżej niż Into the Breach i wyżej niż Tetris Effect. To frakcja switchowców jest mocna. To jest...
I mi się wydaje, że ja być może gdzieś popełniłem błąd liczeniem, bo naprawdę jest dużo głosów i jeszcze ta choroba i tak dalej, ale... Może powinien zmanipulować. Może powinien, ale faktycznie...
No nie wolno nie manipulować. Wiem, głos został oddany, więc trzeba skomentować.
Vox Dei, tak.
Tak, to nie jest zła gra, natomiast moim zdaniem zdecydowanie nie ma startu ani do Tetrisa, ani do Mutanta, ani do Into the Breach. No to jest...
Mi się wydaje, że po prostu jest jedna z gier, bo no co by nie mówić, na Switcha nie wyszło jakoś dużo super świetnych gier. W 2018 roku.
No wyszły...
Większość to były jednak kotleciki odgrzewane.
Ale wyszła gra, która pewnie będzie wyżej, więc...
No będzie. Wiem, o której pan myśli. Ale niestety mnie Mario na początku zainteresowało, bo dobra gra, dobry tenis ziemny na Switcha to jest coś, co mi się nie zainteresowało. Ale się okazuje, że to jest taki tenis ziemny z zasadami właśnie Nintendo... krótkie sety, jakiś taki, bardziej tam się stawia na jakieś takie krótkie historyjki. No,
jest dużo modyfikatorów rozgrywki, masz etapy, które przypominają wręcz Tetrisa, że musisz zbić na przykład ścianę całą, ale to gra się bardzo fajnie, natomiast nie umieściłbym tej gry w swojej 20, podejrzewam, w tym roku, nie, nawet 30. Nie. To jest, jeśli ktoś lubi oczywiście Nintendo i lubi Maria i lubi całą tą otoczkę, to jest fajna gra, no ale bez przesady, no. Bez przesady.
Dead Cells jest na 23. miejscu.
Co się dzieje? Takie dobre gry tak nisko.
No ale to też świadczy o tym, że jest naprawdę dużo bardzo dobrych gier wyżej, nie? Że tak aż tak zepchnęły to. Ja mam problem z Dead Cells, że to jest gra, która jest świetna koncepcyjnie. Niesamowity taki power daje. Szczególnie jak na przykład wszystko tak wychodzi, ale jest coś w tej grze, co mnie strasznie irytuje. To jest to, że ona jest... że to jest jednak grind. I to jest naprawdę potężny grind, żeby na przykład bo no nie wiem, no ja muszę zobaczyć, czy są jacyś taki gracze, na pewno są, którzy przeszli właśnie Dead Cells, całą tą grę od
początku do końca, nie, powiedzmy w jakiś speedrunie, bez jakichś dodatkowych rozwiniętych umiejętności, tak, które jakby po czasie się odblokowuje. Ale moim zdaniem no, to na pewnym etapie to nie jest gra, która można grać sobie casualowo. To już trzeba się tak naprawdę poświęcić. Coś na poziomie graczy takich Dark Souls, którzy po prostu wymyślają sobie różne sposoby utrudnienia życia. Na przykład przechodzenie gry nago, z drewnianym chochlą, bez robienia uników i tak dalej, więc naprawdę tak Dead Cells widzę, no ale ja rozumiem, że Szadzie przeszedłeś Dead Cells, tak?
Nie, nie pokonałem, wstyd mnie, nie pokonałem, no.
Poddałeś się.
No nie, się nigdy nie poddaję, tylko nie pokonałem jeszcze, pokonam, spokojnie, no. Kiedyś pokonam, ale bardzo Dead Cells lubię i grałem na PC-cie, kiedy jeszcze był w Early Access, wtedy go kupiłem, wtedy pisałem o tej grze,
tak.
Nawet zrobiliśmy spolszczenie, które mam nadzieję w końcu zostanie dopuszczone tam przez Nintendo i przez Microsoft, bo ono jest jakby na Steamie jest dostępne, ale jest nieoficjalne, wobec tego z tego powodu nie może być umieszczone w grze, zrobiliśmy je tak fanowsko zupełnie. Mhm. Więc bardzo tę grę lubię i na pewno ją skończę. O.
Mhm. Piotrze, Dead Cells,
nie grałem,
blisko,
nawet,
daleko od twojego
nawet
serca.
Nie grałem, nie wiem, nie wypowiem się.
Rozumiem. No to, ale 22 miejsce to jest gra, która jest bliska twojemu sercu. Piotrze, nie wiem, czy zgadniesz.
A coś naprowadzi jakoś lekko, może.
Rozgrywka party 2017.
Detroit, nie wiem. Become
nie, human. Co ja gadam w ogóle. 2018 rozgrywka partii, bo w tamtym roku.
Ach,
jakby,
Nino Kuni 2 może, tak?
Tak?
Ach,
więc co to byłaby za gra na naszej liście 2018 roku, jakby się ukazała 2 lata temu. Nino Kuni 2. Grałem w pierwszą część, nie grałem w dwójkę. Słyszałem, że jest otwarcie tej gry jest bardzo szalone, tam są jakieś sceny z prezydentem Stanów Zjednoczonych, nieobecnym, ale jakimś takim innym, który po prostu tam gdzieś strzela do jakichś bandytów, nie, ginie, nie wiem, co tam się dzieje. Ale pograłeś
jeszcze,
Piotrze?
Ja powiem tak, że moja córka gra w Nino Kuni 2. Co więcej, gra samodzielnie, a ona jeszcze angielskiego nie za bardzo. Tam poszczególne słowa łapie, ale jej to nie przeszkadza grać, bo zawsze się gwiazdka pokazuje, gdzie ma iść. Jak na razie chyba tylko 2 czy 3 razy musiałem jej pomóc, bo była jakaś taka zagadka logiczna, która wymagała posłuchania wierszyku, który jest mówiony i w zależności od tego, jak ten wierszyk tam wskazuje, to tak było, trzeba ponaciskać guziki, ale jest prześliczna ta gra i za każdym razem, jak ona w nią sobie gra, ja coś tam robię, to zawsze siadam koło niej i trochę patrzę, bo naprawdę wygląda przepięknie.
Mm-hmm. 21 miejsce i to jest tytuł, którym na pewno myśleliście, kiedy rozmawialiśmy o Mario Tennis Aces Super Smash Bros. Ultimate.
To ja tutaj mam taką ciekawostkę, bo pojawił się wywiad z panem Furukawą, czyli szefem Nintendo, prezydentem firmy, czy tam jak go zwał, tak go zwał, i pochwalił się, że Smash w pierwszym tygodniu sprzedaży przekroczyło 5 baniek globalnie sprzedanych egzemplarzy, co jest jak na grę...
Jest takie powiedzenie o muchach, no ale... To
zawrotnym, ale nie, to chodzi o to, że jak na grę ekskluzywną jest to dosyć zawrotna...
A ile tych kopii sprzedało się tam w Stanach i w Japonii?
Pewnie no pewnie większość
4,5
tego.
4,5 miliona. No tam jest jakaś silna scena. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że... chociaż no wyszły... Street Fighter Anniversary wyszło na Switcha, więc... No są jakieś porządne gry, bijatyki. Nie trzeba się uciekać do jakichś takich śmiesznych.
Ja ci powiem, że wydaje mi się, że akurat Super Smash Bros. Mimo takiej otoczki to wcale nie jest śmieszna gra i system walki chyba ma najbardziej... Znaczy nie chcę tutaj jakby się pogrążać, bo nie śledzę sceny gier bitownych, ale gdzieś czytałem kiedyś
najlepsze
artykuł...
Najlepsze wykorzystanie joysticka i jednego klawisza w grach bijatykach.
Czytałem artykuł gdzieś, że jakby system walki w Smashu jest tak wyjątkowy, że naprawdę stanowi ogromne wyzwanie dla graczy na tym najwyższym poziomie. I jak sobie popatrzysz, kto gra w Smasha, no to nie są dzieci, bynajmniej. To są osoby po 30 często. I ja akurat...
Malerowie, bezdzietni.
Ja akurat fenomenu Smasha nie bardzo rozumiem. Natomiast moi obaj synowie uwielbiają Smasha i grają w niego jak dzicy. I odblokowują kolejne postacie i naprawdę dla nich to jest... Oni ogólnie bijatek nie lubią, a Smasha lubią, więc...
Mhm. Nie, ja oczywiście pół żartem to mówię, ale po prostu no nigdy mnie Super Smash nie przekonało do siebie. Wiem, że nawet kiedyś był taki moment, że chyba PlayStation, w ogóle Sony, zrobiło jakąś taką swoją wersję.
Tak, było.
Jakieś bijatyki, która...
PlayStation
była...
All-Stars Battle Royale bodajże to się nazywało.
Tak. I no też mnie nie przekonała. Więc jakby to nie chodziło o to, że na przykład, nie wiem, bo sama kwestia tego, że tam oni zrobili tak największy crossover, że tam jest 156 milionów postaci z różnych gier, że oni to wszystko tak pod jednym dachem nie, potrafili umieścić, no to jest super, ale no, gdzieś tam no, nadal jeszcze nie rozumiem tego, no ale to tak to wygląda. Dobrze, to mamy za sobą trzecią dziesiątkę, więc przechodzimy do tak zwanej kategorii popkulturowej. Muszę przyznać, że jak w tamtym roku robiliśmy to zestawienie, to było dużo więcej takich faworytów. Przynajmniej kilka było takich pewniaków i gdzieś tam rzeczywiście można powiedzieć, że nie, o ile się nie mylę, Rogue One był w tamtym roku hitem takim? No, widzisz, no tutaj moja niewiedza.
W zeszłym roku to chyba był nie Rogue One, tylko był epizod 8 premierował.
Ale to był w śmierdziuszkach raczej.
A nie, przepraszam, Blade Runner chyba był zwycięzcą, przepraszam, prędzej. Blade Runner. Tak, Blade Runner, bo i naprawdę mnóstwo głosów w tamtym roku Blade Runner miał. A tutaj okazuje się, że jest taki bardzo duży rozstrzał, jeśli chodzi o tytuły, bo są wiele osób na przykład wymienia różne seriale, na przykład na Netflixie, no, pojawia się kilka osób, które polecą na przykład Zimną Wojnę. Tak. Znaczy jeszcze nie czytałem żadnych komentarzy, bo jeszcze, prawda, komentarze to będzie taki moment pewnie, ale teraz pozwolicie, że kilka przytoczę. Na przykład Zimna Wojna to film, który jest zbiorem dzieł sztuki. Kadry, obrazy mogą istnieć same w sobie i być prezentowane niezależnie od fabuły. Podobne odczucie miałem przy Papuszy. Polecam po trzykroć. Tomaszaczek. Nie, no żartuję, nie Tomaszaczek. Niektóre, bardzo, bardzo niewiele komentarzy jest podpisanych z imienia nazwiska, więc no. Nie, jak. Modyfikowany węgiel jest zwycięzcą.
Co?
Ale ex aequo z Hanem Solo.
Modyfikowany węgiel jest zwycięzcą?
Tak.
Jestem
bardzo mało
trochę
było.
W szoku, dlatego że przecież ten film po premierze był. Ja to właśnie to bym bardziej obstawiał. Mi osobiście się podobał akurat, ale pamiętam,
no
że krytyka
też.
Jego była dosyć silna.
To ludzie to wiesz. Lubią krytykować po prostu z byle powodów. Ja generalnie
to
uważam, że to był świetny serial i moim zdaniem, pomimo, że mi się nie podobało zobrazowanie emisariuszy, że emisariusze w filmie nie byli przedstawieni tak cool, to byli tacy w serialu byli przedstawieni tacy dzicy ludzie, którzy żyją w lesie i tam trenują, jak jacyś prepersi, a nie było w tym tego, jak to powiedzieć, tej mocy, która tych prawdziwych emisariuszy, którzy byli w książce. Nie?
Wiesz co, ale to ja to czuję, że bardzo późna premiera, bo to właściwie była premiera poświąteczna Spidermana, po prostu zabrała mu głosy.
No, jeśli chodzi o w ogóle jeśli chodzi o ten Spider-Man Uniwersum, tak, jaki jest w ogóle polski tytuł? Bo
polski, ten, dokładnie tak, Spider-Man Uniwersum.
No, to jest jak pisze jeden z naszych ankietowanych, film, który przywrócił mi wiarę w kino superbohaterskie. Bawiłem się nieziemsko, pomimo, że mam swoje lata, a to jest film animowany.
Film jest absolutnie przepiękny. Ten film to jest czyste dobro.
Tak.
I wspaniałość. Tak. I to jest zdecydowanie najlepszy film superbohaterski, jaki się w tym roku w ogóle pojawił, jaki widziałem. Mhm. Oczywiście ma swoje wady, nie jest film idealny, jak każdy, ale i mimo, że jest to zdecydowanie kategoria wiekowa również dla młodszych dzieci, bo zresztą z córką byliśmy w kinie, i ona bez problemu oglądała, to nie zmienia to faktu, że film jest absolutnie, absolutnie wspaniały.
Jeśli chodzi o inne tytuły, no to też kilka osób oczywiście wspomniało o Bandersnatchu, który już rozumiem, że wszyscy nadrobili. Nie wiem, Ryszardzie, nadrobiłeś w końcu Bandersnatcha?
Nadrobiłem Bandersnatcha, tak.
Nadrobiłeś. Piotrze, ty oglądałeś Bandersnatcha?
Nie, jakoś w ogóle mnie nie ciągnie do niego, bo mam takie wewnętrzne przekonanie, że Bandersnatch robi to, co gry robią lepiej. W sensie gry robią to lepiej. Jakoś nie do końca mnie to w tym medium przekonuje.
Czy ten Bandersnatch jest, jak to się ładnie mówi, świetny na poziomie meta, dlatego że tam jest mnóstwo jakichś takich nawiązań, odniesień, które jeśli ktoś jest w stanie wyłapać, no to taki, to jest taki dodatkowy smaczek. Kogoś, kto nie jest w stanie tego wyłapać, to on nie ma, to nie czuje tej dodatkowej wartości tego. I szczerze mówiąc tam ja tak 90% tych rzeczy, o których później czytałem, że tam są, to tego nie wyłapałem. No bo zupełnie to nie była moja ten. Jakby widać było, że oni naprawdę podeszli do tematu z takim pietyzmem, że nie tylko chcieli zrobić, nie wiem, jak to się mówi, interaktywny film, tam film paragrafowy, jakby to tak zwać, no ale jakiś tam przekaz umieścić tym wszystkim, nie? I jaka dla mnie fabuła po prostu była dosyć taka słaba. Za dużo tej psychodelii, za dużo tam jakichś innych elementów, które moim zdaniem nie kleiły się w jakąś taką dłuższą historię, dlatego że wiele rzeczy, które tam później wybieraliśmy, które były takie ciekawie się zapowiadały, okazało się, że one się kończą, że to jest taka ścieżka, gdzie wydaje ci się, że gdzieś może cię zaprowadzić w jakiś taki ciekawy rejon, ale ona się ucina i mówi, no ale jednak musisz wrócić i jeszcze raz sprawdzić inne wyjście. I to jest moim zdaniem najsłabsze. I na przykład jeśli ktoś jednak podobało się Bandersnatch komuś, to na przykład w Game Passie jest The Late Shift. To też jest fabularnie słabiutkie. To jest, jakby to w ogóle tak obejrzeć i tak połączyć, to jest po prostu fabuła idiotyczna. Idiotyczna. Te związki przyczynowo-skutkowe po prostu są sztapy totalnie. No ale jest bardzo dobrze zrealizowane technicznie, że to faktycznie wygląda jak film, zrealizowany jest w pięknej panoramie. Jakby bardzo to wizualnie się dobrze prezentuje dla kogoś, kto na przykład faktycznie chciałby zobaczyć jakieś inne gry czy filmy interaktywne.
Teraz w ogóle to trochę ten gatunek wrócił jakby do nas, bo w tym roku, czy tam w przeciągu trochę dłużej niż roku, się kilka takich rzeczy pojawiło. Było coś takiego jak The Bunker, nie wiem, czy kojarzycie, który też był właśnie filmogrom. Było chyba w miarę niedawno, albo już się pojawiło, albo miało się pojawić Shape Shifting Detective, z taką panią rudą grającą na instrumencie, nie wiem, czy to był kontrabas, czy co tam było.
Ale już mi się podoba tytuł.
Tak, więc to trochę tych takich FMV-ek wróciło. No i oczywiście te wszystkie 20-25-letnie kolekcje, jak tam właśnie Night Trap, czy... Mm-hmm.
No tak.
Mi się Bandersnatch podobał pod tym względem, że to była taka sentymentalna podróż w czasy dzieciństwa. Tak. Ja w 84 miałem 11 lat i po raz pierwszy zetknąłem się wtedy z ZX Spectrum. Tutaj jakby ZX Spectrum jest takim cichym bohaterem tego filmu i tak. Wspominany jest Commodore 64. Dla mnie jakby najlepsze było wyławianie różnorakich odniesień, drobiazgów. Wydaje mi się, że tam jedna z postaci w ogóle jakby ten taki główny, może nie zły, tylko nie chcę tutaj psuć zabawy, ale jest tam taka postać pewnego zwariowanego programisty, który się pojawia we wspomnieniach i wydaje mi się, że on jest grany, czy też jego postaci twarzy użyczył Jeff Minter, czyli twórca Llamasoftu, który jest też taką dosyć specyficzną postacią. I te odniesienia psychodeliczne akurat bardzo mi odpowiadały. Bandersnatcha przeszedłem chyba dwa razy na razie. To nie jest fabuła wybitna, nie, ale rzeczywiście, jeśli ktoś ma takie nawroty jakby właśnie sentymentalnych wspomnień z tamtych czasów i żył w tamtych czasach, no to jest to bardzo, bardzo miłe.
Dlatego, no, jeśli ktoś po prostu ma Netflixa, to musi chociaż raz spróbować, więc Piotrze, no musisz.
No spróbuję, pewnie spróbuję.
Ja w ogóle, jeśli chodzi o interaktywne filmy, to nie wiem, czy kojarzycie Tender Loving Care. Właściwie to jest film, ale gra się go w taki sposób, że odgrywane są, jest pewna historia. Poznajemy pewną rodzinę, gdzie kobieta jest w traumie, wierzy, że jej córka żyje, mimo że zginęła w wypadku. I my tam, znaczy można powiedzieć, że sterujemy trochę postacią męża tej kobiety i zatrudniamy psycholog, która pod przykrywką bycia pielęgniarką dla tego dziecka, no nie, ona ma jakby zdiagnozować i pomóc właśnie wyjść z tej traumy tej jego żonie. I to jest okej, ciekawe, dlatego że to jest też właśnie taki film, który się ogląda i po prostu po pewnych sekwencjach dostajemy takie zupełnie niezwiązane z fabułą pytania. I na przykład, nie wiem, pojawia się jakiś znany obraz jakiegoś znanego mistrza, a my mamy jakieś takie niedwuznaczne pytanie z nim związane. I co na nim widzisz, no nie? Czy ten mężczyzna ją atakuje, czy ją docenia, czy je na przykład, nie wiem, prawi jej komplementy i tak dalej, albo na przykład jest jakaś... I chodzi o to, że z tego się buduje profil psychologiczny, którego w ogóle nie widać, ale kolejne filmy, które my odtwarzamy, one są dopasowane właśnie do tego. I zauważyłem, że pewne zachowanie, to jest tak niezauważalne, to są drobne rzeczy, że dopiero wydawało mi się, że w końcówce to ma jakieś znaczenie, ale nie, tam jakieś takie drobne rzeczy są już wcześniej, na przykład, że widzimy, że na przykład, ja widziałem taką wersję tego filmu, że na przykład, no nie wiem, ten główny bohater był dużo bardziej sfrustrowany, dużo bardziej, dużo mniej panował nad sobą i to było bardzo ciekawe. No ale oprócz tego tam element growy jest tylko taki, że możemy na przykład, nie wiem, chodzić po całym domu i czytać pamiętniki, jakieś raporty i tak dalej, więc to jest ciekawe, ale Tender Loving Care, jeśli ktoś chciałby spróbować coś takiego właśnie interaktywnego filmu, ale takie naprawdę ciekawego, ze świetną obsadą, bo John Hurt jest kapitalnym aktorem, to naprawdę polecam. Z innych jeszcze takich tytułów wiele osób, znaczy wiele nie, ale tutaj widzę, że dwie osoby wymieniły Kaczogród Karla Barksa. Taki chyba z jakiś komiks zbiorczy. Kolekcja wszystkich komiksów stworzonych przez tego autora, wyszły póki co dwa tomy i każdy z nich jest genialny. Gorąco polecam.
No proszę, to w ogóle nie słyszałem. Ja tylko
kojarzę... Ja sobie wygooglałem później. I to są komiksy, zdaje się, sprzed 60-70 lat, bo to są lata 50. I Kaczogród, żeby już tutaj wyjaśnić, to chodzi o kacze opowieści, wiecie, z Disneya, a nie jakieś tam inne rzeczy.
Ja wiesz co, ja kojarzyłem z tego roku, tylko to nie z czytania, a z zdjęć ludzi, które go kupiły w internecie, Życie i czasy z Knurusa McQuatcha. Było jakieś też takie zbiorcze wydanie w grubej okładce. Mhm.
Fantasmagierii ktoś wymienił, dziękujemy. Wiedźmin, o to nie wiem, o co chodzi tutaj z Wiedźmin. Śmierć Stalina, komiks.
Ach, polecam.
Ale on wyszedł w 2018 roku?
Chyba tak.
No to nie anulujemy.
Po polsku przynajmniej chyba wyszedł w 2018 roku, bo też film się pojawił w tym roku. W zeszłym? Nie wiem.
Gra planszowa, Terraformacja Marsa. I tutaj nie wiem, Piotrze, Ryszardzie, ty grałeś w Terraformację Marsa?
Wielokrotnie, znakomita gra.
Mnogość tak, tylko raz fajny wachlarz
gra. Tylko to jest gra z 2017 roku. Ale okej. Ale spoko. Nie, znakomita gra, rzeczywiście można grać solo, też jest bardzo fajne. Wyszło sporo dodatków. Zdecydowanie nie może dla początkujących, bo mogą się poczuć lekko zagubieni, ale jest to znakomita gra, którą polecam każdej ciut bardziej zaawansowanej osobie. Jeśli ktoś dopiero zaczyna swoją przygodę z planszówkami, to może niekoniecznie od Terraformacji Marsa, można się wtedy odbić. Ale jeśli ktoś już tam dwie, trzy planszówki poznał, to spokojnie może na Terraformację ruszać i się nią zainteresować, bo to jest naprawdę wyśmienita gra i chodzą pogłoski, że ma się pojawić w wersji Legacy, czyli w wersji, która będzie modyfikowana z każdą kolejną rozgrywką. W końcu będzie jakaś kampania, którą będziemy przechodzić. Więc to też może być ciekawe.
Film Dziedzictwo. Hereditary? Chyba nie umiem tego wymówić. Przywrócił mi wiarę w to, że w dzisiejszych czasach można nakręcić bardzo dobry horror, który straszy klimatem oraz poczuciem niepokoju, a nie tanimi scenami w stylu jumpscare. Nie widziałem tego, ale lubię horrory. Ostatnio oglądałem Rings. I muszę przyznać, że dawno Rings nie oglądałem, ale miałem taką ochotę na taki, wiecie, odmurzający horror. Ostatnio Netflix dostarcza dużo takich filmów, można powiedzieć, prosto na DVD. I obejrzałem w końcu, nie wiem, czy Death Wish nie wyszedł w 2018 roku, ta wersja z Bruce'em Leesem.
A jest na Netflixie?
Jest i no przynajmniej na tym irlandzkim.
Chyba w polskim nie ma,
tak,
bo chętnie bym obejrzał.
Ja byłem nastawiony tak negatywnie, w sensie, że wszyscy tak powiesili psy, że to i tak dalej. Ja obejrzałem ten film tak po prostu, a że widziałem ostatnich kilka filmów z Bruce'em Leesem i to były filmy na poziomie tego, co ostatnio robi Nicolas Cage, to mówię, zaryzykuję, nie? I muszę przyznać, że naprawdę świetny film. Naprawdę nie jest to jakaś tam pierwsza liga, ale to jest taki Bruce Willis, że jeszcze jest do zaakceptowania, że to nie jest taki Bruce Willis, który się stoczył i kręci tylko właśnie filmy jak Steven Seagal za $100 i prosto na DVD, tylko widać, że to jest jakiś taki poważniejszy, fajniejszy film. Są książki popularno-naukowe i takie historyczne, na przykład Kosmiczne zachwyty Neila deGrasse Tysona, albo Książka tatuażysta z Auschwitz, tego akurat nie znam, albo 6-4 Hideo Yokoyamy. Nic wam to nie mówi.
Niestety nie.
To wiecie co, bo tu jest naprawdę dużo. Ja musiałem tak wymieniać wszystko, to ja tylko za dwa czy trzy komentarze jeszcze przeczytam.
Ale chętnie się dowiem, bo to wiesz, jakby otwiera oczy, kiedy pracujesz, kiedy masz mnóstwo rzeczy na głowie, tak. Kiedy zajmujesz się, jakby każdy ma jakiś swój świat i do którego nie zawsze dochodzą tak. Różnorakie, ciekawe elementy, ciekawe rzeczy kulturowe z innych dziedzin, którymi się nie zajmujesz, więc jeśli są jakieś interesujące, zajmujące tytuły, to ja bardzo chętnie poznam. Kto wie, może kiedyś przeczytam.
Naprawdę, bo tu jest dużo tytułów takich pojedynczych, więc ja już nie będę ich wymieniał, bo jeszcze będę to z 15 minut tylko czytając je spędził, więc ja tutaj wybiorę kilka komentarzy do przeczytania, a was bym prosił o wymienienie tak po jednym tytule takiego popkulturowego odnotowania, nie wiem, tytułu albo wydarzenia, albo coś takiego. Nie wiem, Piotrze.
No to ja tego Spider-Manka, Into the Spider-Verse, czy też Spider-Man Uniwersum, bo najbardziej mnie chwyciło w tym roku.
Czyli przywrócił ci wiarę w kino superbohaterskie? Byłeś zaznaczony serią Avengers?
Nie, po prostu mi się to bardzo dobrze oglądało. Ja lubię te wszystkie superbohaterskie filmy, to wiesz, oglądam to z takim, bez jakichś większych emocji i zachwycania się. To mi się przyjemnie to ogląda. Ostatnio nadrobiłem Ant-Man i Osa. I też to takie, wiesz, w sam raz, bez przemęczania intelektualnego za bardzo, można sobie obejrzeć. Więc ja Spider-Man, jeśli chodzi o szeroko rozumianą świat popkultury.
Ryszardzie?
Szczerze ci powiem, że nie wiem, bo tak ten rok mi tak dziwnie upłynął.
Znaczy, ja wiem, jeśli o wydarzenie. Jeśli chodzi o wydarzenie, to wiem jakie.
Tak, dawaj, to powiedzmy.
No to muzyczne. Ta impreza taka muzyczna.
Game Music Festival. Tak. Game Music Festival, znakomite. Tak. Ale wiesz, dużo się działo w tym roku. Jak ten rok to był tak u mnie pełen zawirowań. Zresztą wiesz, kiedyś rozmawialiśmy prywatnie na ten temat. Tak. Więc... aż nie wiem, co mam powiedzieć.
Czy jakaś gra planszowa. Nie Gloomhaven.
Nie Gloomhaven. Ja bym oczywiście polecił kolejny dodatek do Kosy. Scythe. Kosa, jedna z moich absolutnie ulubionych gier planszowych w tym roku, że w ubiegłym roku wyszedł dodatek wprowadzający nowe moduły i kampanię do gry. Miałem przyjemność pracować nad polską wersją tegoż i bardzo polecam. Jeśli ktoś zna Kosę, to ten dodatek moim zdaniem jest obowiązkowy. Sama Kosa jest świetną grą, z tym dodatkiem staje się grą znakomitą. Ale
w ogóle to uniwersum strasznie się rozbudowało, bo teraz tak, jeszcze gra... pracują nad grą RTS tak. I jeszcze książka wyszła, Inne Światy.
A to jest chyba zbiór grafik chyba, nie jestem pewien tego?
Nie, opowiadań inspirowanych właśnie grafikami. Okay. Ale no, mogę się mylić, nie? W tym sensie, że już to może być... Nie, ale to tak jest, nie? Inne Światy, ja zaraz zobaczę dokładny tytuł, żeby nie było, ale też przydam ci w pół słowa, Ryszardzie, coś tam jeszcze mówisz.
Jeśli chodzi o komiksy, to czytałem Chłopaków, bardzo fajny obrazoburczy komiks, ale a na przykład jeśli chodzi o książki, no to w nawiązaniu do pewnej gry, która na 100% się pojawi bardzo wysoko, nie wiem jak wysoko, ale bardzo wysoko będzie ta gra, to bardzo polecam mitologię nordycką Neila Gaimana, jak i w ogóle całą twórczość praktycznie Neila Gaimana, który jest pisarzem absolutnie wyjątkowym, wybitnym i potrafi kilkoma słowy nakreślić tak nieprawdopodobną atmosferę i ma tak niesamowite pomysły, że moim zdaniem jest poznanie jego twórczości wręcz otwiera oczy i tworzył, zaczynał od komiksów, i najbardziej znany jest Sandman oczywiście, ale ostatnio jest przede wszystkim znany głównie z książek, a przede wszystkim między innymi z tego, że na podstawie Amerykańskich Bogów powstał serial, który teraz będzie mieć chyba jakiś tam kolejny sezon. I Neil Gaiman w mitologii nordyckiej w bardzo ciekawy sposób nam przedstawia te mity nordyckie, które jeśli ktoś jakby wychowywał się na przykład na Torgalu, to pewne podstawy ma, ale one są, to jakby Torgalowe podejście do mitów nordyckich jest takie bardzo naiwne troszkę, takie bardzo dobre, że ogólnie wszyscy chcą dobra i wszyscy jakby wszystkim zależy na tym, żeby było dobrze, nawet ten Loki nie jest taki zły, w zasadzie on się nam nawet nie pojawia, a tutaj kiedy poczytamy sobie mitologię nordycką Neila Gaimana i kiedy zagramy w pewną grę, w której ta mitologia się pojawia, to mamy zupełnie inne spojrzenie na nią i to jest moim zdaniem warte odnotowania i warte przeczytania. To nie jest gruba książka, mitologia nordycka, więc zachęcam bardzo.
To ja tylko wracając do innych światów, to jest antologia inspirowana pracami Jakuba Różalskiego i tam między innymi tacy autorzy napisali opowiadania jak Jacek Dukaj, Robert J. Schmidt, Jakub Żulczyk, Remigiusz Mróz, Łukasz Orbitowski, Aleksandra Zielińska, Jakub Małecki, Sylwia Hutnik, Aneta Jadowska, Anna Kańtoch i tak dalej. Więc i to naprawdę w ogóle super to wydanie, dlatego że właśnie oprócz właśnie opowiadań są no, te wszystkie prace wydrukowane. No, no, przepięknie one wyglądają, się prezentują na papierze i nawet jeśli ktoś nie lubi czytać, ale lubi oglądać wspaniałe ilustracje, to powinien się tą książką zainteresować. A teraz jeśli chodzi o te, króciutko, te komentarze. To nie był zły rok, jeżeli chodzi o kino i TV, ale naprawdę absolutnie nic się nie wyróżniało. Nie pozamiatało, nie zostawiło mnie z gonitwą myśli. Możliwe, że złe filmy wybierałem. Ale kilka starszych, które w tym roku obejrzałem, zrobiło mi w głowie Saigon. Komentując, wybór Netflixa za wybieranie do oferty i dawanie kasy na zróżnicowane i ciekawe produkcje. Anihilacja i Apostoł w szczególności. Han Solo, Gwiezdne Wojny, historie. Najlepsze Gwiezdne Wojny od Disneya. Szkoda, że koszmarny ósmy epizod spowodował tak wiele, że tak wiele osób położyło lachę na ten film. A wam się Han Solo podobał?
Tak mi się... tak.
Mi tak.
Mi się podobał całkiem.
Aktor był straszny, w sensie wizualnym, bo aktorsko okej, tak? No to nawet pewne takie specyficzne Harrisona Fordowe gesty przekazywał. Natomiast jest tak zupełnie niepodobny do Harrisona Forda, że nie wiem, no równie dobrze mógłby go zagrać Czarek Pazura mniej więcej. No, jest taki... czy Bogusław Linda. No po prostu jakby nie wiem, co kierowało osobami przygotowującymi obsadę filmu, że wybrali akurat pana Arona, będącego dobrym aktorem, ale jakby zupełnie niepodobnym do Harrisona Forda. A jest młody aktor, którego teraz już nie pamiętam, jak się nazywa, który jest kopią wręcz Forda i nawet grał wraz z Fordem w jakimś filmie młodego bohatera.
Tak, pamiętam,
i wygląda no, po prostu wygląda jak Ford, mówi jak Ford. No nie wiem, czemu nie został wybrany. Cóż, szkoda. Natomiast sam film
Disney
film
nie jest znany z tego, że podejmuje dobre decyzje, jeśli chodzi o Gwiezdne Wojny, więc...
To prawda.
To jest to. I jeszcze jeden komentarz. Ciężko mi wyróżnić coś, co wyszło konkretnie w 2018 roku. W takich około klimatycznych tematach dla mnie odkryciem roku był problem trzech ciał. Science fiction, które podchodzi w bardzo ciekawy sposób do wizji zagrożenia bezpieczeństwa Ziemi, dodatkowo osadzone w egzotycznych dla nas chińskich realiach. Dziwię się, że tak to mało popularna książka w Polsce. Chyba, że mnie w jakiś dziwny sposób to ominęło. Nie wpisuję jednak tej książki. Aha! Bo miała premierę w 2007 roku i tutaj cię złapaliśmy. Dodam za to ciekawy serial, chyba troszkę na siłę, żeby było. Una Bomber z Netflixa. Ma wszystko, co powinien mieć taki serial, technicznie ok, zagrany w porządku, ale nawet bardzo dobrze do tego trzyma się faktów. Jeśli chodzi o... ja słyszałem o tych problemie trzech ciał, I słyszałem, że to jest świetna książka, ale to jest chyba taka... Właśnie zastanawiam się, czy w ogóle czytaliście coś... Bo wiem, że ona jest w ogóle w audiotece. Ja nawet zacząłem słuchać próbki, bo tak szukałem czegoś science fiction, żeby posłuchać jakąś dłuższą książkę i niestety nie wciągnęła mnie. Więc ja nie wiem, czy powinienem dać drugą szansę, ale rozumiem, że wy problem trzech ciał nie jest waszym problemem.
Znaczy moim jest, bo mam na Kindlu i czeka na przeczytanie. Chyba mam też w audiotece, bo dużo dobrego słyszałem o tym. Natomiast no jakby są pewne priorytety. Teraz ponownie cykl czytam o Eraście Fandorinie, więc to jest jeden z moich ulubionych cykli Borysa Akunina i przypominam sobie, ponownie ma być kolejny tom w tym roku. Więc, ale do tego... Więc
odświeżasz sobie.
Tak, odświeżam sobie, ale do problemu trzech ciał chętnie kiedyś sięgnę.
Piotrze, ty czytałeś?
Nie, ale też mam zamiar. Natomiast ostatnio jakoś ciągle czytam jakieś średniej jakości kryminały.
No. Szybciutko przeskakuję do drugiej dziesiątki, miejsce 20. Frostpunk. To...
Nisko.
Nisko, no. Musi być miejsce dla innych tytułów, ale...
Bardzo mnie ciekawi, co jest w pierwszej dziesiątce. Bo jakby już kilka moich gier, które były faworytami, odpadły. Frostpunk akurat za mało grałem. Trochę grałem w niego, ale za mało, żeby wypowiedzieć się więcej. Natomiast chyba obu wam się podobała ta gra.
Tak, to jest bardzo przyjemny tytuł.
Kapitalny klimat właśnie, takiego Frostpunka właśnie, czyli takiego, chociaż tam w przeciwieństwie na przykład, już o tym kiedyś wspominałem, więc nie chcę się za bardzo powtarzać, Lodu Dukaja, gdzie ten mróz, to rzeczywiście był taki, że tak prawdziwym Frostpunkiem, zanim Frostpunk powiedzmy został nazwany, tutaj użyty w tej grze, to naprawdę jest Lód Dukaja. Ale no tutaj jest kapitalny ten klimat, ja bym powiedział, że właśnie to jest taki trochę dieselpunk, trochę taki steampunk i właśnie trochę taki frostpunk, że to wszystko jest takie połączone w jedno i jako taki mini city builder.
Tak, ja bym powiedział, że jeszcze ważne jest to, że ta gra jest w ładny sposób wspierana dalej, bo się pojawiły tam dodatkowe epizody, chyba dwa już, tam free mode generalnie.
Tak. Że stworzyli taką opcję, że można grać bez zakończenia, że wcześniej było tak, że jak się skończyło ten scenariusz, to później można było odgrywać inne scenariusze, ale nie można było sobie tak, że się tak wyrazić, nieskończoność.
Endless mode tak zwany, bo tak, tam sandbox mode, jak to woli.
No i oczywiście to jest gra polskiego studia, więc plus jeszcze jeden do oceny to ciężko, to nie oceniamy, tylko wymieniamy tutaj. Miejsce 19. Octopath Traveler.
No to faktycznie sekcja switchowa jest mocna.
Nie znam. Widziałem, grałem trochę w demo, ale nie porwało mnie. Czy tutaj ktoś został porwany przez Octopath Traveler?
Ja zostałem porwany przez parę pierwszych godzin, ale grałem w niego, przyszedłem jeden z rozdział, chyba pierwszy rozdział przyszedłem, kiedy zmieniła mi się postać. Dwa rozdziały, bo miałem dwie zmiany postaci. I podobało mi się. Ale pojawiło się coś innego, że sprawiło, że odstawiłem. No i teraz musiałbym pewnie od początku grać, żeby całą fabułę sobie przypomnieć. Tak. To jest, gdyby pojawiły się jakieś gry, znaczy na pewno są gry, ale gdyby to było jakby stale wbudowane, że po ponownym włączeniu gry masz opcję przypomnienia sobie tego, co się działo. Na przykład...
Tak, jak w Profesorze Laytonie. Profesor Layton miał to, że...
Tak, i tak, coś takiego jest też na przykład w pewnym sensie w Final Fantasy XIII, który zacząłem znowu grać swego czasu, znaczy w ubiegłym roku z tego powodu, że się pojawiło wsparcie na Xbox One X i 4K i gra wygląda obłędnie. I tam jakby przechodząc zawsze są wpisy do takiego dziennika, które ci objaśniają zarówno sterowanie, jak i ogólnie mechanikę, jak i to, co się dzieje w fabule. I bardzo mi brakuje tego ogólnie w grach. To powinien być standard, że kiedy odpalasz grę po jakimś czasie, masz możliwość zapoznania się z historią do tej pory. Co się działo? Przypomnienia sobie sterowania. Bo to jest czasami jest problem, no bo gramy w dużo gier i w każdej z tych gier jest inne sterowanie. Pamięć mięśniowa się jakby dostosowuje do danego tytułu. Kiedy długo gramy na przykład nie wiem, w Dark Souls czy Blood Rage i przechodzimy na God of War, to jakby inaczej się steruje w tych grach, prawda? W obu jest niby są pewne podobieństwa, jeśli chodzi o walkę. Mamy perspektywę trzeciej osoby. Mamy, co prawda w Dark Souls mamy oczywiście jeszcze ten system wytrzymałości, który wpływa na nasze poczynania, ale ogólnie jakby systemy, tak patrząc, dla osoby postronnej to w miarę podobnie wygląda, natomiast sterowanie jest na tyle różne jednak, że musisz się uczyć od nowa i nie naciskam na to, żeby wszędzie było takie samo sterowanie, to oczywiście jest bez sensu, ale o to, żeby można było po powrocie do gry znowu się tego nauczyć, żeby na przykład, teraz gra może zobaczyć, sprawdzić, ostatnio grałeś miesiąc temu, czy chcesz sobie przypomnieć sterowanie, nie? I gdyby coś takiego było, to ja bym był przyjąłbym to z otwartymi ramionami.
No więc nie dziwimy się, że gra tak nisko na liście.
Nie, to nie jest zła gra, bo jest świetny system walki tam i jest trudna, wymagająca, bardzo wymagająca jest. Ja pamiętam, że z pierwszym bossem, zazwyczaj jest tak, że pierwszy boss to przechodzisz z palcem w ogóle, się nie przejmujesz, a tutaj były problemy.
No, Dark Souls się kłania.
I piękna grafika.
Tak, taka wycinana. Miejsce 18, Battletech.
O proszę.
Lista ustawiona. Wiadomo, że Damian tutaj...
Nie byłoby wyżej, dlatego że Battletech to jest gra, która mnie bardzo wciągnęła i tylko, że w pewnym momencie, jak już przeszedłem całą tą kampanię główną, to czułem się już taki strasznie wymęczony, dlatego że
no, bo tam
wiele
się dużo
tych potyczek...
rzeczy robi, nie?
Gra potrafi tak oszukiwać, no nasze chudziutkie... Znaczy nie wiem, być może to jest kwestia tego, bo to jest jak w każdej takiej grze, gdzie mamy taką swobodę przystosowania na przykład, nie wiem, stworzenia, ja to mówię stworzenia buildów, mi się zawsze kojarzy z grami karcianymi, albo na przykład, nie wiem, tak było w Guild Wars, że masz ograniczoną, masz paletę powiedzmy 200 umiejętności, tam 300, tak? Ale możesz użyć tylko 8. Ale to nie jest tak, że wybierasz same najlepsze, tylko używasz tych, które w kombinacji ze sobą dają najlepsze efekty. I umiejętność wymyślenia takiego buildu i na przykład ja bardzo często właśnie grałem tak, że mi strasznie dużo schodziło te. A ja później patrzę, jak inni grają, to na przykład stawiałem na szybką walkę kontaktową, na przegrzewanie mechów, na jakieś miotacze ognia. I tak sobie mówię, no może tu jest gdzieś błąd, który popełniam. Ale gra jest taka, że po prostu na nasze cztery mechy rzuca 20. I jeszcze jakiś wyrzutnie rakiet, więc naprawdę strasznie mnie to zmęczyło, w końcu przyszedłem. I teraz wyszedł ten dodatek Flashpoint. I to też jest przykład gry, którą twórcy cały czas rozbudowują. Nie zapomnieli o niej, cały czas coś nowego pojawia. Najnowszy patch prowadził wiele rzeczy i ten dodatek Flashpoint też wprowadził naprawdę bardzo ciekawy rodzaj takich misji zamkniętych małej historii, gdzie rozgrywamy te misje ciągiem, bez możliwości na przykład zreperowania mechów, no jakby odsapnięcia, tylko wszystko musimy zrobić ciągiem i to jest bardzo ciekawe, bardzo mi się podoba, dlatego ja się cieszę, że Battletech jest na liście i tak można powiedzieć, że jest okej, nie? Być może powinien być wyżej, okej, ale no trudno, nie? Piotrze, ty byś wyżej widział czy niżej? Bo Ryszarda to nie pyta, bo Ryszard to pewnie by tam rzucił na koniec listy.
Nie grałem po prostu.
Szczerze mówiąc, nie wiem, czy bym widział wyżej, bo nie zastanawiałem się nad nią. Na pewno nie trafiła do mojej topki, natomiast była to zdecydowanie przyjemna gra. I tak myślę, co tam jeszcze zostało przed nami. No to nie, właśnie dlatego nie wiem, czy wyżej, czy niżej.
No to miejsce 17 w takim razie i to jest gra, w którą niestety nie grałem, ale na pewno odniosła duży sukces kasowy. Monster Hunter World. Że aż słyszę świerszcze po prostu.
Teraz niedługo
będzie... Klaski fanów po prostu...
Niedługo będzie Geralt. Powiem ci tak, Monster Hunter World to jest gra, którą kupiłem, kiedy tylko wyszła. Zacząłem nią grać i strasznie mnie odepchnęła od siebie. Nie jakby mechaniką, tylko swoim wykonaniem pierwotnie na Xboxie. Z tego powodu, że zastosowany tam był bardzo dziwny algorytm generowania obrazów w HDR-ze i wszystko było totalnie wypalone, jakby przejaskrawione. Znaczy, nie przejaskrawione... Tak jasne, że w zasadzie nie można było grać. No i czekałem na aktualizację i tak długo czekałem, aż pojawiły się...
Nie doczekałeś.
Teraz już chyba jest ta aktualizacja i to już gra wygląda normalnie. I do Monster Huntera wrócę, bo ja grałem w Monster Huntera jeszcze... Kiedy? Na Wii grałem. Kupiłem chyba nawet kolekcjonerkę kiedyś na Wii ze specjalnym Wii Lotem. I sporo grałem, to nigdy nie były gry, które powiedzmy... były u mnie jakby w pierwszym szeregu, natomiast doceniam ich poziom trudności i to, że rzeczywiście tam one symulują w pewnym sensie polowanie na mityczne istoty i będę chciał do tej gry wrócić, bo to jest naprawdę z tego, co widziałem przez super jasny obraz, to jest naprawdę fajna gra. Z tym, że no, po prostu jakoś ubiegły rok był tak obfity w gry, tych gier było tak dużo, tak, że jeśli coś nie chwyciło od razu i nie zacząłem grać, to prawdopodobieństwo, że wrócę do tej pozycji znacząco malało. Mam u siebie na dysku, nawet kupiłem chyba tą najbardziej wypasioną edycję ze wszystkimi DLC-kami, czy co tam jest. No ale może
teraz...
chyba wydaje mi się, że to jest jakby ze wszystkim. Aha. Wiedźmin będzie teraz w lutym wychodził, z tego co pamiętam.
Tak współczuję Andrzejowi Sapkowskiemu, jak Monster Hunter. Wiedźmin w Monster Hunter jakiejś japońskiej produkcji.
Ale już jest gardzi, w Soul Caliburze.
Gardzi Japonią.
Jest w Soul Caliburze, więc pewnie
no też,
Soul Calibur
no
będzie
się wydaje, ja powiem wam tak, że Andrzej Sapkowski długo był powściągliwy. Nawet tego komentarza, który mówił, on był bardzo powściągliwy. Ale wiesz, niedługo to tak będzie, że po prostu w japońskiej telewizji Geralt będzie sprzedawał whisky, albo coś innego, albo cygara. Tak to wygląda, no nie, że on jakiś podpisał jakby jakiś in blanco, no nie, że wszystko, jeśli chodzi o gry, to możecie wszystko, co chcecie robić z Wiedźmina. No. Niestety teraz w końcu, jak to się mówi, żyłka pękła, Marka się przebrała. No i tyle, no. Ale...
To będzie mówić, że reklama tam for pleasant times Suntory whisky, coś takiego.
Tak. wszyscy aktorzy, którzy prawda, już mają swój zmierzch, jeśli chodzi o Hollywood, no nie, to przeżywają drugie życie właśnie w reklamach. Chociaż nie wiem, czy drugie życie, ale nie wiem, Brad Pitt chyba, nawet Lost in Translation, nie wiem, czy mogę...
Ten zwrot to właśnie z tego filmu jest. Na miłe czasy tam Whisky Center, i on tam cały czas to powtarza tą kwestię. Super film w ogóle.
Kapitalny. Miejsce 16. Nie będę was pytał, czy zgadniecie, czy nie, bo ciężko w ogóle trafić, ale Jest to gra Hitman 2.
O proszę.
O proszę.
To jest kapitalna gra, super gra, ale nikt w nią nie grał tutaj.
Nie, chyba, znaczy tutaj nie, ale chyba dużo ludzi w nią grało, skoro studio otwiera, znaczy otwierają nowe studio swoje w Malmö, tak?
To była najbardziej ryzykowna i najlepsza decyzja, jaką podjęli, kiedy postanowili się... Zresztą w ogóle dużo studiów teraz postanowiło być jak, nie wiem, Digital Extremes albo jak tacy bardzo niezależni. Mieć jedną markę, ale tak ją dopracować, że ona jest takim głównym takim kurą znoszącą złote jajka, czy taką krówką do dojenia. Bo Digital Extremes było na krawędzi po prostu bankructwa, załamania się. Mimo, że naprawdę stworzyli mnóstwo świetnych gier, no to prawdopodobnie, gdyby nie udało im się z Warframe, to by zniknęli. Zostali zamknięci i tak dalej. I teraz Destiny, mi się wydaje, że czeka taki los jak Warframe. Że Bungie odcinając się od Activision. Nie wiem, jak to się
chyba
udało.
Chyba, że wrócą
zrobić
do statku matki i do Microsoftu.
Myślisz?
I będą...
jakieś ploteczki.
Przed E3 krążyły ploteczki, że Bungie robi na boku Xa na Xboxa.
Halo.
Jakiegoś, poza... Tak, niech właśnie niekoniecznie Halo, tylko że coś tam dłubią. Więc, a ponieważ Microsoft ostatnio wszami wobec kupuje
sypie
dużo
groszem
różnych deweloperów, a Bungie ma z Microsoftem długą historię, no to wiesz, kto wie.
Ja wiem, co będą robić nawet. Będą robić Myth. Zobaczycie.
Czyli odgrzewają jakiś stary kotlet.
Albo Marathon 3.
No właśnie, o tym myślałem. Gra, która odbierała się ekskluzywnie na Macu. Tak?
Tak, Marathon to była gra Macowa, a w Myth nie grałeś? Kurczę.
To była strategia przecież.
To mówisz, strategia taka.
O, jaka super była.
Ale mówimy o strzelankach, a
to była strategia, w której to była chyba jedna z pierwszych strategii, w której była liczona fizyka i na przykład
tak,
mogłeś...
Tak, ona zabijała komputery.
Tak, zabijała i na przykład jak na przykład pokonywałeś przeciwników i tam mogłeś ich pociachać całkiem, to ich członki mogły się stoczyć w dół górki jakiejś i w ogóle krew się rozlewała w miarę.
Pamiętam, że tam z okresu developmentu była jakaś taka historyjka, jak to testowali właśnie, czy ten silnik graficzny działa i jakaś jednostka miała elementy wybuchowe, nie wiem, coś na zasadzie koktajlów Mołotowa,
tak,
czy granatów.
Tak, tak, była taka.
I wystrzelili właśnie bardzo dużą ilością tych wybuchowych elementów zwłoki innej postaci i one chyba tam spadły na ziemię po 15 minutach czasu rzeczywistego, czy po 20, coś takiego. Jak tam robili testy tego
silnika. Czyli można powiedzieć, że silnik w Myth ileś to lat temu był lepszy niż silnik Fallout 76.
Ale wiesz, Myth to była swego czasu bardzo popularna gra, bo miała, doczekała się chyba aż 3 części. I w pierwszą grałem dużo, chyba nawet ją skończyłem. I tam była bardzo fajna, taka mroczna kampania. To wiesz, to była taka gra ze zdecydowanie takim mrocznym fantasy. I dlatego to też mi się podobało. Ja bym chętnie w Myth zagrał ponownie, odświeżone. Bardzo chętnie.
Mhm. Miejsce 15. I to jest gra, o której wielokrotnie wspominaliście jako taka właśnie cudowna perełka. Yoku's Island Express.
To za nisko. To zdecydowanie za nisko.
O, jaka to jest fajna gra.
Skandal! Skandal!
Ale się cieszę, że w ogóle jest tak naprawdę. Bo
a to jest... grałeś? Nie? Jeszcze nie.
Kto? Ja?
Nie, ale...
To na co czekasz?
Nie, no na wersję na Switcha czekam.
No przecież ona jest na Switchu.
Jest przecież, no to wyszło premierowo.
No wiem, ale znaczy w sensie czekam, w sensie śmieję się, no po prostu nie miałem czasu grać. No, nie będziemy mówić o swoich top 5.
Na jakichś promocjach chodziło po tam 30-40 zł w okolicach świąt.
No to właśnie, jeśli chodzi o sygnalizowanie promocji, to chyba mam źle wishlistę ustawioną na Nintendo eShopie, bo mi to wszystko... Bo za 30 zł to braby w ciemno, no ale... Z takiego się będą musiał smiecać. Nie no, Yoku's Island, czyli gra jednocześnie platformówka, jednocześnie flipper.
Tak, znakomity.
Jednocześnie Metroidvania w pewnym sensie. Sort of.
Jest znakomite i skończyłem ją na Xboxie Elvira 3 razy już.
A dostałeś jakiś super achievement za to? Czy po prostu tak dla przyjemności?
Nie, szczerze powiedziawszy chodziło mi o osiągnięcie, tak. Ale jeszcze wszystkich nie mam, brakuje mi chyba. Ale już większość mam. Zdecydowaną większość.
No, bardzo sympatycznie
brakuje,
wygląda i właśnie... Ale mówicie, że nie nudzi się to. Ta mechanika nie jest tak, że w pewnym momencie już ile razy mogę tutaj tą kulkę odbijać.
Jest super! Ja jest super! Ta gra jest tak świetna, jest tak nieoczekiwanie doskonała, że u mnie jest, nie wiem, ale wysoko miałem ją. Chyba na 8 miejscu coś takiego. Nie pamiętam. Mhm. Ale wysoko.
Miejsce 14 i moim zdaniem to jest chyba najbardziej kontrowersyjne miejsce.
O!
Fallout 76.
Nie. Shadow of the Tomb Raider.
za wysoko, zdecydowanie za wysoko.
No właśnie, dla wielu osób za wysoko. Ja przyznam, że nie miałem takich negatywnych odczuć po przejściu. Tam było parę rzeczy, które mnie irytowało, ale później uświadomiono mi, że to jest gra, która ma chyba najbardziej rozbudowany poziom skalowania, znaczy najbardziej rozbudowane skalowanie poziomu trudności. Nie dość, że ten poziom trudności podzielony jest na trzy elementy, to każdy ma właśnie tak, że po prostu można ustawić sobie grę, że możesz grać z zamkniętymi oczami. A możesz oczywiście mieć jakiś super ultra trudny tryb. Tam było parę rzeczy, które moim zdaniem nie do końca zostały dopracowane, ale na przykład nie zgadzam się z stwierdzeniem, że to jest kolejny origin story Lara Croft. Więc moim zdaniem to była świetna historia, która nie przedstawiała po raz kolejny Lary jako dziewczyny, która wcześniej tak naprawdę nic z tym rabowaniem, grabieżą grobowców nie miała wspólnego, tylko tym razem mamy osobę, która już się tym zajmuje i to jest jakby część jej obecnego życia. Jednocześnie bardzo mi się podobały te etapy, czy w ogóle odniesienie się do przeszłości, kiedy była małą dziewczynką, kiedy możemy po rezydencji właśnie Croftu sobie chodzić. I to jest zupełnie inaczej niż w oryginalnym Tomb Raiderze, gdzie rezydencja była tak naprawdę takim miejscem treningowym, gdzie ćwiczyliśmy, prawda, digibasy i skoki i tak dalej. Tu po prostu mamy pewien etap, który musimy przejść, nie? I są zagadki środowiskowe i są jakieś elementy fabuły. I dlatego ja uważam, że być może rozumiem, że wiele osób zawiodło się na Shadow of the Tomb Raider, ale cieszę się, że gdzieś się znalazło na tej liście. Być może za wysoko, jak niektórzy twierdzą, ale ja nie mam jakichś takich wyrzutów sumienia, że nie zmanipulowałem wyników.
Niestety nie skończyłem. Zacząłem grać, coś mnie odciągnęło znowu i... No i nie skończyłem.
Yoku's Island Express.
Nie, Yoku's Island było na początku roku, a Shadow był kiedy? W październiku? Czy we wrześniu? Zacząłem, nie wiem nawet, gdzie tam dokładnie doszedłem. Coś spowodowało, że przestałem. Mimo, że ten pierwszy reboot tego nowego Tomb Raidera skończyłem 3 razy. Rise of the Tomb Raider skończyłem raz, ale później jeszcze DLC-ki różne przechodziłem i wracałem do tej gry powielokroć.
Tak.
A tutaj też wrócę. Ale już tych powrotów czeka więcej.
Tak. Nie, ale żeby nie było. Shadow of Tomb Raider jest z tej nowej trylogii jest grą najsłabszą, ale to tak wyszło. Nie? Po prostu Rise bardzo wysoko poprzeczkę zawiesił. O, także się tak wyrażę. A ty, Piotrze, na którym miejscu byś umieścił Shadow of Tomb Raider?
Poza listą.
Tu.
Dla mnie Shadow of the Tomb Raider to była jeden... To jest tak. Obiektywnie rzecz biorąc, to nie jest zła gra. Bo ona, jest tam dużo rzeczy, które jest jak najbardziej okej. Okay. Ale subiektywnie jest to jeden z dwóch największych zawodów tego roku dla mnie.
A no właśnie, bo więcej można oczekiwać po prostu po przygodach Lary, tak? Miejsce 13. A Way Out. Ja bym powiedział, że ja bym tę grę w ogóle wyżej na liście umieścił. Dla mnie A Way Out to jest taki naprawdę fantastyczny, może nie eksperyment, ale to jest takie przywrócenie koopa i kanapowego, i niekanapowego na salony. I to tak postawieniu jakby w całości na tym, że nie ma opcji grania samemu i żeby to jakby ułatwić, to wystarczy, że jedna osoba tylko z graczy ma kopię gry. Nie, no to jest świetna sprawa. I oczywiście, jak on się nazywa, bo już zapowiadam.
Joseph Fares. I jego brat Joseph, czy raczej Fares.
No to jest taka gwiazda sprzed 2 lat, jeśli chodzi o Games Awards, że no, Jeff Keighley nie mógł go nie zaprosić na obecne i te. Przeszliście Way Out, graliście, jesteście tutaj w stanie powiedzieć coś na temat...
Bardzo przyjemna rzecz. Nie
grałem. Mam oczywiście, tak. Ale nie grałem. To jest straszne, bo mówisz o kolejnych grach, ja orientuję się, że mam je oczywiście i niestety nie miałem czasu ni okazji mnie zagrać. To jest przerażające.
Mhm. Miejsce 12 i to też może być kontrowersyjnie, Battlefield 5. Tu.
Nie grałem, nie mam. O, super.
Mi się Battlefield 5 podoba.
Mi też, ale tak myślę, że 12 miejsce to jest tak, może tak okej, koło tej pierwszej dziesiątki. Zdecydowanie tak. To nie jest wybitna gra, ani rewelacyjna. Ma masę problemów i teraz te problemy tam są likwidowane albo i tworzone nowe, jak to zawsze w przypadku gier multiplayer bywa. Ale ogólnie to jest bardzo przyjemny tytuł, w który spędziłem kilka dobrych godzin.
Świetnie się strzela, w ogóle się świetnie bawię. Ja akurat niestety nie jestem takim wyjadaczem i ja lubię właśnie w takich grach, że one i pozwalają takie naprawdę zorganizowanym graczom, którzy lubią się zorganizować i właśnie TeamSpeaku spotkać. I to jest kapitalna frajda. Nawet jak się jest filarem tabeli, to jest mnóstwo przyjemności. Ale też jak mam, nie wiem, pół godzinki i tak dalej, to mogę wskoczyć do tego Battlefielda, postrzelać sobie trochę. Nadal być tym filarem tabeli, ale jakoś tam mieć jakąś minimalną satysfakcję z tego, więc 12 miejsce dla Battlefield 5 nie jest takie zbyt wysokie, ale miejsce 11. I tutaj jest ciekawe, bo to są wiedźmińskie opowieści i jak i podtytuł polski jest
Krew... Thronebreaker, czekaj. Wojny
krwi.
Wojna krwi.
Tak, bo Thronebreaker, The Witcher's Tales to jest oryginalna nazwa angielska.
Ja cały czas myliłem tytuł i mówiłem Więzy krwi, to jest Wojna krwi, tak, przepraszam. I jest bardzo fajna gra.
Kapitalna gra karciana łącząca właśnie
to jest bardzo przyjemny RPG, tak, to jest Vita. Po prostu RPG, w której mechanika pojedynków to jest mechanika gwintowa, natomiast generalnie to jest bardzo, bardzo dobry tytuł. I szkoda, że tak strasznie flopnęła mu sprzedaż.
Nie wiem, czemu flopnęła, chyba się zwrócił, no, znaczy jakby...
Znaczy, nie... Na Gogu flopnęła. Na samym początku, nie wiem jak jest po konsolach, bo tego nie widziałem, ale w momencie, w którym pojawił się na początku na Gogu, to tam jakieś cyferki, które się pojawiały, to były, czy raczej liczby, przerażająco niskie.
Nie, ludzie czekali. Właśnie to jest tak, że ludzie mówią, a poczekam aż wyjdzie na Steamie, a bo jeśli gra byłaby na wyłączność na Gogu, to by było zupełnie inne podejście, a mimo, że gra w wersji chyba tej właśnie na Goga jest z jakimiś dodatkami, tak, że tam są jakieś znaczy nie wiem, czy chodzi o dodatki do gry, czy jakieś inne rzeczy, ale w każdym razie jestem w 100% przekonany, że na Steamie się bardzo dobrze sprzedało. Nie znam konkretnych liczb i teraz chyba Steam Spy chyba już nie istnieje albo jest bardzo ograniczony, jeśli chodzi o predykcję. Więc nie wiem, jak to dokładnie wygląda, ale wydaje mi się, że pojawienie się gry na Steamie, na konsolach, marka Wiedźmina no, tutaj zdecydowała, że na pewno ta gra się bardzo dobrze tam sprzedała.
Na samym początku sprzedaży konsolowej też był jakiś lekki problem z Xboxową wersją.
Tak, pisałem o tym.
Tak, że się zwiastun ściągał za
mnie. Tak, zwiastun kolosalny pieniądze.
Ale to szybko naprawili chyba, nie?
No po jakichś 12 godzinach, bo okazało się, grę miała mieć premierę o godzinie 1 w nocy. Wobec tego ją kupiłem wcześniej, poszedłem spać, budzę się rano, pobrała się, no to odpalam, a tam zwiastun. I tak okazało się, że mimo, że jakby twórcy ustalili sobie, że ona u nich będzie o pierwszej, to dopiero jakby Microsoft ją wpuścił dopiero po południu. No jakby drobiazg, no. Tylko, że jakby wprowadzenie w błąd było na
ale niesmak początku. Pozostał.
A tam niesmak, kurde, bez przesady. No co
100 zł się nie, znalazło, ale niesmak pozostał.
Żyjemy w czasach, gdzie wszyscy o wszystko się obrażają, no bez jaj, no.
Tak, to
pierdełka,
prawda.
Pierdełka.
Ale gra absolutnie, absolutnie świetna.
No i teraz miejsce 11. Pillars of Eternity 2 Deadfire.
No to kolejna gra, która się w ogóle nie sprzeda.
Kolejna gra, w którą nie grałem. No.
Ale z tego, co wiem, to fantastyczna gra, wysoko na liście, więc na pewno wiele osób się na niej poznało. Ja przyszedłem pierwsze Pillarsy i miałem mieszane uczucia tak naprawdę po pierwszych Pillarsach, bo wydawało mi się, że ani ta gra nie była tak do końca Baldur's Gate'em, ani też do końca Icewind Dale'em, ani też coś innego, jakoś tak. Ale to już nie chcę tutaj specjalnie rozwodzić się nad jedynką. No nie? No, Deadfire, sprzedaż, jak mówicie, niska tego tytułu, no może świadczy o tym, że po prostu wszyscy teraz przerzucili się jednak na te games as a service, nikt nie szuka jakichś takich głębokich, długich gier, nie wiem, co jest grane z ludźmi po prostu. Jakichś takich porządnych, komputerowych RPG. Strasznie się teraz, tak sobie pomyślałem, kurczę, wkurzyłem, że się tak słabo sprzedało. Mam nadzieję, że...
No, ale zostali kupieni przez Microsoft, mają teraz nieograniczone zasoby finansowe w zasadzie. Tak samo jak In Exile z Bard's Tale'em, o którym mówiliście wcześniej, który u mnie jeszcze czeka na zagranie takie mocniejsze, muszę się w niego wgryźć i teraz po tych wszystkich aktualizacjach może w końcu się uda. Ale ja sądzę, że obie te firmy sobie dobrze poradzą i będą tworzyć dzięki wsparciu finansowemu Microsoftu dość interesujące, te klasyczne, hardkorowe, jak to się mówi, RPG dla właścicieli Xboxów.
Dobrze, panowie. No to skończyliśmy z kolejną dziesiątką, więc przechodzimy do rozczarowań roku. Czyli śmierdziuszki roku to są gry, które są albo najbardziej rozczarowujące, albo najgorsze po prostu, ale chyba wydaje mi się, że po prostu najbardziej rozczarowujące z tego, co widzieliście. Co ciekawe, wiele osób, szaleńców, na przykład wymieniało Red Dead Redemption. Na szczęście to było takie kilka głosów i prawdopodobnie to tylko i wyłącznie, prawda, taki niekonformizm. Bo jakby to wytłumaczyć, przecież to jest taka fantastyczna
gra. Może ktoś się zawiódł, słuchaj.
Tak. No, na pewno, na pewno.
Tak jak Piotr na Tomb Raiderze.
Dokładnie.
No, no. Nie no, tak. Że, o, zawiodło mnie też 10 na 10 dla Red Dead Redemption 2. Dawało się odczuć, że ludzie, którzy grają, czują znużenie po dłuższym czasie, co recenzjom umknęło. Czy ja tylko widziałem, że ludzie po prostu brali wolne na 2 tygodnie i przechodzili ciurkiem. I mówili, no, taka gra na 2 tygodnie, to wiesz, można przejść 150 godzin, co to jest. No, ale to jest... No, ale w każdym razie, żeby nie przedłużać, piąte od końca, tak? Najwięcej głosów zebrały te tytuły. Oczywiście jest jeden zwycięzca i tutaj nie musimy się, prawda, zastanawiać, co to jest, ale żeby zachować pozory, prawda, napięcia i tak dalej, to nie wymówię, ale...
Może być tylko jeden.
Tak. Więc na piątym miejscu jest The Crew 2. No... Ja to powiem tak, że nie grałem, więc tylko przeczytam jeden z komentarzy, który napisała jedna z osób, które podały tytuł The Crew 2 jako rozczarowanie. Ja rozumiem, można zrobić dudą ścigałkę, można nie trafić z modelem rozwoju swojego auta, można zaprojektować oszukującą sztuczną inteligencję, ale taki model jazdy powinien być karany. Nie wiem, jak może ktoś, kto ma kierownicę za 999 tysięcy, to wtedy ma sens, ale kurde, jak można, ja się pytam, auto prowadzi się jak czołgi na pilocie. I tak dalej, więc widać, że coś jest nie tak, ale nie grałem, nie wypowiadam się. Czwarte miejsce, Vampyr. I tu jest ciekawe, że jednak...
A to rozumiem to rozczarowanie trochę, szczerze mówiąc.
A to właśnie...
To jest gra, która nie dostarczyła.
To jest gra, którą bardzo byłem zaciekawiony, ale jak zobaczyłem komentarze kilku osób, na których zdaniu mogę polegać, to sobie odpuściłem i chyba...
Sobie teraz możesz być, teraz tak? Możesz być zdecydowanie zainteresowany tą grą, dlatego że oni w międzyczasie wydali do niej, bo tam ogromnym problemem była walka, system walki, który był, powiedziałbym delikatnie rzecz biorąc, bardzo negatywnie zrobiony. Znaczy, słabo. A teraz wyszedł jakiś czas temu, nie wiem, chyba w listopadzie czy w grudniu, patch wprowadzający story mode, gdzie można się generalnie nie za bardzo przejmować walką, spokojnie tytuł przejść. A historia jest całkiem okej.
Okay. To ciekawe.
Miejsce trzecie, Metal Gear Survive.
No, to taka gra, o której mało kto pamięta.
Jak to mogę, może było rozczarowanie rok? Mi się wydaje, że to jest taki, wiesz, to jest świetna gra, taka sama jak poprzednie części Metal Geara, tylko już nie ma Kojimy, to wszyscy teraz wieszają psy.
No to taki, nie jest tak? Ty tak specjalnie prowokujesz, tak? Chcę, żebym tam sięgnął przez mikrofon i cię dziabnął jakoś, tak?
No tak, no, ale ja wiem, że jesteście wielkimi fanami Metal Geara, ale...
Może niewielkimi, no, ale...
Nie sięgnęliście po Survive.
Nie, bo widziałem recenzję, że ta gra po prostu nie ma sensu, tak? Wykorzystuje silnik piątki i to jest chyba jedyna rzecz, która wiąże ją z piątką, bo to jest taki, nie wiem, taki Fallout 76, tak? Trochę.
O, traf to porównanie.
No właśnie.
Tylko nie tak zły.
Jeden Fallout. Tak. Wielu ktośów z tego, co widzę, zagłosowało na Battlefielda 5, także znalazł się na drugim miejscu jako rozczarowanie. I mi się wydaje, że to są osoby, które chciały, żeby jednak to był ten Battlefield 5 w alternatywnej rzeczywistości z cyborgami, z kobietami z mechanicznymi rękami, z takim bardziej, nie wiem, wietnamskim może podejściem do wojny, mi się tak wyraża. Chociaż nie wiem, jak to powiedzieć. Więc chyba to jest tak. Tak to tłumaczę. Ale wiadomo, że na pierwszym miejscu może być tylko jeden. Król jest tylko jeden. Fallout 76. No cóż, ja przyznam się, że grałem nawet relatywnie dużo. Osiągnąłem moją postacią chyba poziom 15 albo 16 i w pewnym momencie, jak próbowałem strzelać z tych śmiesznych broni do jakichś zombiaków, z jakichś guli do tych, to rzeczywiście nie padali od jednego strzału, no bo tak. Nie można było wycelować mnie jakoś konkretnie, bo nie wiem, czy graliście, prawda, w Fallouta 3, w 4, w New Vegas, prawda?
Tak.
Tak, tak, no.
To nie
znaczy, jest... 4 nie grałem, ale w New Vegas
tam
znakomity
jest. Tak, jak się ma dużo naboi, jakby się jakiegoś minigana i komuś się już tak nudzi trochę, to może wtedy sobie tak w tym trybie rzeczywistym, tak, jak w shooterze pobawić się i wtedy się nie martwi, że dużo nabojów traci, że nie wszystkie te pociski wchodzą. No tutaj po prostu sama ta walka, no moim zdaniem była tak koszmarna, że tak naprawdę najlepszym orężem jest maczeta. Po prostu, broń biała. I to jest tak. Poza tym jest mnóstwo takich technicznych usterek w Falloutie, które powodują, że ta gra absolutnie nie domaga. A już nie mówię o lawinie skandali od torby z Ceraty, poprzez wyciek danych klientów, poprzez tam mnóstwo rzeczy były, które...
Banowanie użytkowników, którzy dotarli do tajnego pomieszczenia.
O, no to jest ostatnia rzecz, że to jest w ogóle jakaś absolutnie...
Mi się najbardziej podobało, że osoby, które zostały zbanowane za używanie modów, mieli napisać wypracowanie na temat temu, czemu używanie modów jest w grach online jest nieładne.
A to jest właśnie złe, bo ja bym napisał wypracowanie odwrotne. Dlaczego jest dobre? Ja całe życie grałem w World of Warcraft i tak dalej, to korzystałem z tych wszystkich nakładek na interfejs, który pozwalał mi pozmieniać układ pasków życia na przykład moich członków, moich drużyny i tak dalej, więc jeśli oczywiście to są mody, które nie są używane do oszukiwania w grze, to jak najbardziej wolna Amerykanka jest na propsie.
Tam widzisz, tam rzecz się rozwijała o to, że mody umożliwiały pozyskiwanie elementów ozdobnych, które normalnie kosztowały grube pieniążki, więc jak to tak, że można sobie modem załatwić kwiatki, skoro kwiatki kosztują $4, jak nie wydasz tych $4, to nie możesz mieć kwiatków w swojej bazie, więc wiesz.
No to jest w ogóle gra, która powinna być free to play, a była sprzedawana za prawdziwe pieniądze i to później się odbiło taką czkawką, że oni to na łeb, na szyję ucinali tą cenę, a szkońcu teraz można ją kupić chyba za... Nie wiem, ktoś chyba wrzucał ostatnie zdjęcie. Może to jest fałszywka, ale ja wierzę, że Fallouta 76 można kupić z pierogami. Dzieje się to?
Nie, no to chyba była fałszywka.
Chyba fałszywka.
Nie, no bo ja pamiętam, że kiedyś Beyond Good and Evil dodawało do płatków tam gdzieś w Kanadzie. No. Poza tym w Stanach na przykład jakieś dodatki do... Czyli pamiętacie, że nie figurki Amiibo, ale jakieś takie elementy, które możesz używać jak Amiibo, były też właśnie z płatkami gdzieś w Stanach, no nie? Że mogłeś sobie kupić tam jakieś płatki z Mariem i miałeś pseudo Amiibo. No ale, no nic, no to jest największe rozczarowanie, więc moi drodzy, a jakie jest wasze największe rozczarowanie, jeśli chodzi o grę?
No to ja już dodam do tego Shadow of the Tomb Raider drugie, bo mam dwa właściwie w tym roku na równi, które, znaczy nie, no jedno bardziej i właśnie to, o którym teraz powiem, czyli Just Cause 4. I to dlatego, że ja uwielbiam tę serię i z każdą częścią spędziłem dużo przyjemnej zabawy, bawiąc się w kompletną rozwałkę. I niestety czwarta część jest właściwie pod każdym względem gorsza od trzeciej. I nawet mechaniki, które w trójce dawały radość, tutaj zostały skopane i nawet rozwałka trochę straciła sens, więc moje rozczarowanie to Tomb Raider i Just Cause 4.
A widzisz, to Michał Wikliński się z tobą zgadza, bo też Shadow of the Tomb Raider jest jego rozczarowaniem roku. Na szybko posklejane mechaniki poprzednich części, do tego kompletnie nieprzemyślane i w większości niepotrzebne.
No,
koszmarnie nudne questy poboczne, doskonały przykład gry, która wpadła w pułapkę trendów, otwarty świat i zupełnie utraciła swą duszę.
Tam nawet widać, to wszyscy o tym mówili, ale ktokolwiek grał, to nie jest się w stanie tego nie zauważyć, że widać, że ta gra była w trakcie produkcji, na szybko były podejmowane decyzje, które zmieniały mechanikę. Nie wiem, czy to było pod wpływem krytyki, czy nie, że tam Lara miała być predatorem, a potem w końcu nie była. Drzewko skilli, które jest kompletnie nieprzydatne i właściwie możesz przejść całą grę nie odblokowując żadnego z tych skilli i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, niestety.
No, przedobrzyli. Albo nie przedobrzyli.
No i ostatnia walka, która w moim przypadku wyglądała niczym walka z Benny Hilla, gdzie ja biegałem w kółko, a przeciwnik biegł za mną i tylko strzelałem do niego, więc...
No właśnie, nie było finezji w tym wszystkim, to prawda, ale ja po całej grze tak doszedłem do wniosku, że jakbym miał się męczyć jeszcze i jakby to miała być walka z bossem jak w Dark Souls, to chyba bym nie wspominał tak ciepło w ogóle tych poprzednich etapów. Bo ja zawsze lubię eksplorować, lubię odkrywać. W ogóle dla mnie wszedł do Tomb Raider nie... To było też w poprzednich częściach, że te dodatkowe rzeczy, te opcjonalne questy, te grobowce, że ta gra nie zachęciła cię w jakiś dobry sposób, ani też nie naprowadziła cię w wystarczająco dobry sposób, żebyś na przykład ich nie ominął, żebyś jednak spróbował i tak dalej. I żeby na przykład była opcja, że jak na przykład się gdzieś zatniesz w połowie takiego questa, to jednak, mówię, wracam. Nie robię tego. Po prostu jest za trudno. I jakoś tak pod tym względem też uważam, że po prostu nie dopracowali tego. Ale tak to jest. Ryszardzie, twoje rozczarowanie grą. Gra, w którą grałeś i która cię rozczarowała najbardziej, albo uważasz za najgorszą grę, w którą grałeś w 2018
roku. Wiesz co? Szczerze powiedziawszy, chyba takiej gry nie mam. W tym roku nie było, znaczy w ubiegłym roku nie było kolejnego Firewatcha, więc nie wiem, o czym mogłem mówić. Bardzo. Muszę sobie zobaczyć, mam taką listę gier, w które w ubiegłym roku grałem, sekundka, to ty powiedz o swojej jeszcze, a ja już sobie przygotuję.
Nie, no to moja akad już, bo to faktycznie, gdybym nie zagrał w Fallouta 76, to też musiałbym się zastanowić i ten, ale że zagrałem w Fallouta 76, to ten wybór przyszedł mi bardzo łatwo.
Dobrze, to mam grę z tego roku, to nie jest aż tak w jakieś wielkie rozczarowanie, bo to jest cały czas dobra gra, tylko to jest gra ze zmarnowanym potencjałem, o. I to jest Call of Cthulhu. Zew Cthulhu.
A właśnie.
Którego przyszedłem i o którym już mówiłem też kilkukrotnie. To jest gra z bardzo ciekawie poprowadzoną fabułą, która trafiła na zespół za mały na jej zrealizowanie, przez co gra jest taka pocięta mocno, rozedrgana. Nie ma w niej takiej płynności. Pewne sekwencje zdają się wydarte zupełnie i pochodzące z różnych etapów produkcji. I to jest gra, która zdecydowanie zasługiwałaby na lepszy los. Dodatkowym wielkim jej minusem jest to, że choć grafika sama w grze nie jest jakoś super, ale jest przyzwoita, to filmiki są zrobione w bardzo niskiej rozdzielczości i są znacznie gorszej jakości niż grafika w grze. I to powoduje ogromny dysonans poznawczy. Po prostu grasz, nagle wchodzi filmik i widzisz jakąś rozmazaną kupę na ekranie. Szczególnie jak grasz na dużym ekranie, to bardzo razi. Sama fabuła jest fajna. Nawiązanie do mitów, fajne. Mechanika jest, powiedzmy, dość prosta, bo to jest taka... Nie ma startu w ogóle do Dark Corners of the Earth. To jakby nie ma... To zupełnie inna klasa. Natomiast jeśli ktoś lubi mity Cthulhu, to polecam w to zagrać, ale nie z nastawieniem, że jest to ósmy cud świata. Ja tak trochę byłem bardzo, bardzo do tej gry pozytywnie nastawiony i ten mój entuzjazm z czasem opadał właśnie z powodu wykonania pocięcia ewidentnego, braku wykorzystania pewnych wątków albo dziwnego rozwiązania wątków, więc tym bardziej czekam na The Sinking City, które w marcu wychodzi i które mam nadzieję odda prozie Lovecrafta więcej.
Co cesarskie.
Tak, co cesarskie. Natomiast tylko od razu ja chciałbym zaznaczyć, to nie jest zła gra. Ja bym jej dał tak 6-7 mniej więcej, między 6 a 7. W obecnych czasach ocenę 6-7 to już niby są krapy, tak? Natomiast dla mnie 6-7 to są przyzwoite gry. Dla mnie słabe gry to są 3-4, tak? 2-3-4, o jedynkach nie wspominamy. No, na piątkę można opatrzyć. 6-7 całkiem nieźle, 8, wow! 9 to w ogóle, a 10 nie ma. Tak jak...
No tak. Jest też taka skala. Tak. Dobrze, to teraz wracamy do listy top. 9 miejsce i tutaj też może być zaskoczenie, że tak wysoko. Far Cry 5. Cisza, okej, okay, rozumiem, przeskakujemy dalej.
Nie grałem. Nie ma co komentować. Ostatni Far Cry, który grałem, to był ten Primal. I jego nie skończyłem akurat. Ale ogólnie trójka, moim zdaniem, to jest opus magnum całej serii. I chyba nie było. Tak. I nie, chyba nie było nic lepszego od tej pory. A piątka mnie odrzuciła jakby swoimi założeniami fabularnymi.
Miejsce 8 to jest tytuł, który na pewno docenicie. Return of the Obra Dinn.
O proszę, jak przyjemnie.
I to jest gra, która... Ja na przykład mi się bardzo podoba. Ja w ogóle doceniam ogrom pracy i w ogóle jaka ta gra jest, ale ostatecznie przez to, że nie wszystkie to... Okej, okay, wychodzę teraz, już przyznaję się, że nie wszystkie postacie udało mi się samodzielnie zidentyfikować. Mhm. To jest tak. Myślę, że na palcach jednej ręki to bym tak policzył, że właśnie tyle osób niestety. Już tak, była taka frustracja, już takie chodzenie w kółko i tak godzinę walenia głową, tak doszedłem, że już trudno, muszę się poddać. Niemniej sama gra poprzez
A czy udało ci się zobaczyć prawdziwe zakończenie?
No chyba tak, że jak zrobisz chyba wszystkich, odkryjesz, to tak.
To przychodzi listem kolejna zagadka, tak?
Tak, 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 bo to jest to, że i wtedy... Bo chodzi o to, że no to jest jak, ja bym tak powiedział, jak memento, nie? Odkrywamy historię po prostu od końca. Mhm. Po prostu widzimy fragmenty od końca i później cofamy się i znowu odkrywamy fragment i widzimy kolejny, kolejny, kolejny. I no bardzo mi się podobały motywy, bardzo mi się podobał ten... No ja nie wiem, co to za uniwersum jest, no nie? Ale można powiedzieć, że jeszcze takie... Już chyba ktoś określił, nie? Że ma taki element właśnie, nie wiem... Cthulhu albo coś w tym stylu, ale bardzo mi się po prostu klimat podobał i to, że no to jest niesamowite, że tą grę po prostu zrobiła jedna osoba. Że tyle pracy, ogrom chociaż nie wiem, może to nie jest, jak ktoś potrafi ocenić to tak, wiecie, jakiś designer albo jakiś coder albo coś, tak powie, a nie, to nie jest tyle pracy dużo, ale ja uważam, że po prostu to jest gra, która pokazuje, że nadal jest miejsce dla indywidualistów, takich artystów, którzy stworzą grę, która się będzie wybijać ponad wszystko formą, konstrukcją, fabularnie to tak powiedzmy pośrednio, nie? Ale naprawdę Return of the Obra Dinn jest grą, którą polecam każdemu, ale gdybym ją przyszedł sam, gdyby ona mnie podbudowała i powiedziała, że kurczę, Damian, ty to jesteś jednak łebski facet, nie? Holmes to ci mógłby z ręki jeść, nie? To tak. Ten wtedy powiedział, że to jest moja gra roku. Ale niestety poddałem się i to jest coś, co mówię z ciężkim sercem. Przyznaję się do tego. Być może wiele słuchaczy już odłoży po prostu iPhony, iPody, telefony. Nie będzie już słuchać więcej Fantasmagierii. Ale no tak, tak to było.
Czy ja ci tylko podpowiem, znaczy nie podpowiem, a dodam, że odnośnie tego, jak to jest, że jeden człowiek robił tą grę, on development zaczął w 2014 roku. Więc to są 4 lata z kawałkiem właściwie.
No co ja mam ci powiedzieć?
Pierwotnie w ogóle pomysł był zupełnie inny i wyszedł od zupełnie innych konceptów do tego, co się stało finalnie. Mhm.
No chłopaki, czy jesteś jeszcze na jakieś wyznanie? Czy ktoś chce się do czegoś przyznać?
Nie, czy... nie wiem, czy ja mogę dalej uczestniczyć w nagraniu tej audycji, po prostu. Dla mnie Obra Dinn to jest gra ubiegłego roku, najlepsza. Więc przeszedłem ją po nie wiem, chyba 12 godzinach. Wszystko udało mi się odkryć. Robiłem sobie wykresy jakieś, rysowałem zależności. Znaczy to nie było 12 godzin ciągłego czasu grania, tylko w sumie 12 godzin... jakby w grze liczone, tak? Bo ogólnie spędziłem więcej czasu poza grą też sobie analizując, co z czego
gra,
wynika.
Gra, w nią się dużo gra, nie grając tak naprawdę.
Tak, tak. No to fenomenalna pozycja z kapitalną grafiką, bardzo nietypową, z genialnym udźwiękowieniem. Udźwiękowieniem, które też jest wskazówką. Kiedy odkrywasz los jakiejś postaci, bardzo często jest tak, że nie widzisz, co się stało, tylko słyszysz. I musisz w pewnym momencie składać także dźwiękowe puzzle, nie tylko jakby wizualne, więc...
Dlatego właśnie uważam, że ta gra dla kogoś, kto właśnie albo świetnie zna angielski, albo jest właśnie native speakerem, to ona jest dużo prostsza, dlatego że jeśli gra się na przykład w nią, na przykład z polskimi napisami, ale słyszy się właśnie te teksty i tak dalej, to, bo tam są, wiadomo, że jakiś, nie wiem, szkocki akcent i tak dalej, to takie rzeczy jeszcze się da łatwo wyłapać, nie? Ale są takie właśnie niuanse w głosie, nie? Że trzeba gdzieś tam coś wyłapać. I to już jest coś, co jest dużo trudniejsze. No, na przykład byłbym bardzo ciekawy, czy ktoś by się podjął na przykład zrobienia takiej pełnej, zdubbingowanej wersji tej gry.
O, chyba jakby byłoby to ciężko. Wtedy... Chyba byłoby to bardzo ciężkie, ze względu na to, że tam tak naprawdę dźwięki nawet są fragmentami zagadek, czy też podpowiedzi.
Tak.
Że tam wiesz, co to tam słychać, czy coś wybuchło, czy nie wybuchło, czy jakieś drzwi, nie drzwi, skrzynia, coś tam, chlupot wody.
Plus są akcenty.
No, dlatego się zastanawiam... no właśnie, no, dlatego zastanawiam się, bo w innych wersjach językowych, na przykład w niemieckim jest ta gra też po angielsku i z niemieckimi napisami, czy?
Nie wiem, nie sprawdzałem.
Nie mam pojęcia.
No bo Niemcy to nie są tacy jak my, że tam się zadowolą tam lektorem, nie? Oni muszą mieć full wypas. No ale...
Ja natomiast pytałeś o tak zwane wstydliwe wyznania, to ja nie będę ukrywał, że w kilku przypadkach udało mi się zgadnąć, bo byłem trochę już, czułem się dotarty do ściany i tam, bo tam zawsze tymi trójkami się znaczy, oznacza tak. osoby.
No później mniej, którym... później mniej.
Już nie pamiętam. Tak? Potem dwójki wystarczą pod sam koniec?
Tak.
No, już nawet nie pamiętam. To jak wiedziałem kogoś, a i trzeciej osoby nie byłem pewny, tam tak naprawdę mnie zmyliła, tylko to też nie chciałbym spoilować, zmylił odmienny los. O, i dopiero jak tak. przypadkiem właśnie zgadując dotarło do mnie, że może być odmienny los, to wtedy te, też na tym miałem dużą powiedziałbym... na długo się zatrzymałem na tym fakcie, że nie wpadłem, że tam może być inny fakt, inne zakończenie historii czyjejś. Natomiast jeszcze jedna rzecz, która jest dla mnie bardzo istotna, to to, że ta historia, którą ta gra przedstawia, jest bardzo ciekawa. I spokojnie chciałbym zobaczyć w jakiejś, nie wiem, kurde, z ekranizowanej wersji, bo dałoby radę, bez problemu, myślę.
No tylko pytanie jest, czy jakbyś, wiesz, wiele ludzi na przykład... odkręciło Memento i okazało się, że to był kiepski film.
Nie, właśnie, znaczy moim zdaniem sama w sobie historia tego statku jest po prostu ciekawa. Kiedy już nawet od A do Z wiesz, co tam się wydarzyło, a nie się tylko zastanawiasz, co tam się działo.
No to by mógł być fajny film Disneya na przykład, taki z efektami i tak dalej. Może reżyser...
Piraci z Karaibów 5. Podjął.
O, tak. Jest taki, ale właśnie z pieprzykiem. No.
Natomiast jeżeli, jeszcze jedna rzecz, jeżeli komuś ta gra się tak bardzo spodobała, jak tobie, Rysławie, to serdecznie polecam zajrzeć, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, na devblog pana Łukasza, bo on tam bardzo dużo rozpisywał i o kwestiach technicznych, i nietechnicznych, i różnych pomysłach, i samo w sobie technologicznie to, jak on renderował te sceny, bo to jest na Unity w ogóle gra w pełni. Mhm. I że on tam musiał tak naprawdę silnik renderujący zapleść wewnątrz silnika renderującego i tam bardzo ciekawie się to czyta z perspektywy czasu.
Zdolniacha z tego Łukasza. Miejsce siódme, Kingdom Come Deliverance.
Bardzo wysoko.
No, ale ja jeszcze nie skończyłem Kingdom Come i przyznaję się, że ten sam przypadek, co ciebie trafił, Ryszardzie, wielokrotnie, w pewnym momencie mnie coś odciągnęło. A miałem naprawdę dużo godzin, tylko to jest taki tego ten symulator giermka, ta nauka strzelania z łuku, ta nauka obsługi wytrychów, ta nauka walki mieczem, taka skomplikowana, złożona, z blokowaniem, z parowaniem, z robieniem jakichś uników, gdzie jak prawda w jakimś takim Matrixie nagle wszystko jest w zielonym tempie, jesteś w stanie zrobić jakieś super ciosy, jednocześnie musisz kontrolować jak w Fight Night'cie, staminę, wiesz, to energię, to kurczę. I w pewnym momencie po prostu się zgubiłem w tym wszystkim. Ale nie to, tylko po prostu ta gra jest naprawdę rozbudowana. Przepięknie wygląda. Przepięknie. I naprawdę nasi koledzy, jak to się mówi, zamiedzi? Nie.
No zamiedzi, tak, oczywiście.
Tak, zamiedzi. Fantastycznie wykorzystali najpierw fundusz z Kickstartera, żeby rozpocząć ten projekt, a później właśnie jakimś takim dodatkowym sumtem wydać ten projekt. Jeśli chcecie coś dodać, to możecie, a jak nie, to muszę przejść do kolejnego.
No to ja powiem, że zacząłem oczywiście, bo wsparłem tę grę na Kickstarterze. Mam wydanie kolekcjonerskie, jakieś 2 godziny, sam początek, prolog przeszedłem i tyle.
To nie wyszedłeś z łóżka tej karczmej dziewki.
Nie wiesz, takie rzeczy są bardzo ważne.
No tak.
Ja odpoczywać właśnie. Ja jedynie dodam,
ale ja mówię o tym, żeby to nie było, że to nie jest podtekst seksualny. Chodzi o to, że nasz bohater jest ranny i niestety musi odpoczywać i ona go tam pielęgnuje.
Ja powiem, że ja bym uwielbiał tą grę bardzo mocno, gdybym na przykład był w liceum i mógł poświęcić jej tyle czasu, ile ona wymaga, a tak
300 godzin.
Absolutnie tak. Nie znalazłem na to czasu.
No gdyby tak człowiek właśnie tak miał, że tak małe fundusze, tylko na jedną grę i musi wybrać grę, która mu starczy na długo, to tak, faktycznie. Takie tytuły jak Kingdom Come Deliverance się sprawdzają. Miejsce szóste i tu jest ulubiona gra Piotra. Detroit Become Human.
No, czy ulubiona od razu, ale zdecydowanie u mnie wysoko jest.
Gra Davida Cage, jak to się mówi ładnie?
Szóste miejsce, tak?
Wysoko.
To jest szóste
wysoko.
Miejsce.
To, tak powiedziałbym, że zasłużenie całkiem. To tak wysokie miejsce. Jakby była wyżej, to już byłoby trochę tak...
Tak, to już to śmierdziałoby troszeczkę. Ale Detroit to jest ciekawa gra. Ja jestem wielkim fanem tego typu rozgrywki. I na przykład Detroit w porównaniu na przykład do całej serii gier od Telltale, zresztą wszystkie gry i ja wiem, że ludzie uwielbiają wieszać psy na przykład na Heavy Rain, na ten, ale ja grałem w Heavy Rain i nikt mi na przykład nie zaspoilował Heavy Rain, więc mnie na przykład zaskoczyło, kto jest Origami Killerem, albo Gdyby nie to, że Fahrenheit faktycznie się kończy w taki śmieszny sposób, prawda, z kosmitami.
Pierwsza
i tak
połowa Fahrenheita jest absolutnie rewelacyjna, druga połowa Fahrenheita jest absolutnie tragiczna.
Nie, no drugiej połowy nie ma. No. No, wchodzą ci kosmici cali na biało,
tak,
i game over.
Tak, no i tam antyczne bóstwa, które chcą przejąć władzę nad światem, czego tam nie było.
No tak, ale to jest studio, które cały czas próbuje robić gry, które... Znaczy, ja w ogóle strasznie się też później wciągnąłem w oglądanie tych filmów, które się odblokowuje po przejściu gry, które pokazuje jest właśnie i Mr. David, Gerze, i aktorzy. I to jest pokazane, że ta gra też nie powstawała ostatnie 2-3 lata, tylko oni w ogóle pracowali nad tym projektem bardzo długo. Przecież my karę to pamiętamy jeszcze z PlayStation 3. Ale faktycznie, to jest gra z takim budżetem, które właśnie może sobie pozwolić tylko takie studio właśnie jak Quantic Dream. No bo nawet jak sobie popatrzymy na inne takie studio, które też powiedzmy robiło grę, która była znaczy mocno postawione na fabułę, chociaż to inaczej, troszeczkę inny twist w tym wszystkim dało. Pamiętacie od Remedy Quantum Break, tak. To przecież to ta gra miała naprawdę kilka fantastycznych pomysłów i ta fabuła była ciekawa, ale w sumie jako gra to była taka dosyć przeciętna. I ten serial poza fantastyczną obsadą nie wprowadzał, znaczy nie był naprawdę dobry, nie był taki interesujący, że ale no które inne studio odważy się robić coś innego, nawet ryzykując, że będzie pośmiewiskiem. No, i to jest właśnie David Cage, no. On nie będzie się przejmował tymi opiniami tych wszystkich nienawistników, on zrobi grę taką, jak on chce i albo się komuś spodoba, albo nie. Ja uważam, że to jest na pewno
miło ze strony Sony, że dają mu na to pieniądze.
Tak, i mam nadzieję, że kolejny projekt też. Ja nie wiem, jak się Detroit sprzedało, ale mam nadzieję, że się sprzedało dobrze na tyle, żeby kontynuować właśnie te eskapizmy.
Chyba jakieś 2 miliony się poszły, więc...
To malutko.
Nie, tak. Nie, dobrze się sprzedało.
W grudniu się chwalili, że 2 miliony.
No to nie jest dobra... To nie jest dobra kwota.
W jakich czasach żyjemy, że 2 miliony to nie jest tak dobra kwota? W 80-tych latach, jak się gra sprzedała w 5000, to wiesz, to już byłeś...
Czy wiesz, to 2 miliony na taką grę jak Stardew Valley, jak Super Meat Boy, to tak, ale to jest... Wydaje mi się, że Detroit to strasznie dużo kosztowało, jeśli chodzi o produkcję. Nie chcę mówić, że tam, wiesz, w setki milionów, no nie? Ale jeśli się sprzedała w zakładzie 2 milionów, a nie za pełną cenę, bo na pewno były jakieś promocje i tak dalej... To zawsze można sobie jakieś to przeliczyć i wiadomo, ile kosztuje utrzymanie studia i tak dalej, więc no pewnie gdzie bez tego mecenatu Sony to nie można byłoby liczyć.
Tak, gra nigdy nie powstała bez mecenatu Sony.
Tak, dokładnie. Miejsce 5, Forza Horizon 4.
O, bardzo ładnie.
Tu. Ja słyszałem jedną rzecz, która mnie zaczęła zastanawiać, czy to jest jednak Forza Horizon, która będzie u mnie na półce. Bo to jest gra, która jest zawsze always on musisz być, tak?
Znaczy, tak, wymaga grasz, ciebie... grasz w internetach.
Czyli to jest takie MMO bardziej.
Ale z tego, co ja kojarzę, już kurczę, ja w to grałem na premierę i teraz nie pamiętam. Wydawało mi się, że w momencie, w którym znikał mi internet, to grałem samemu i gra nie wyrzucała mnie do menu. Tak?
A no więc to jest
chyba,
jeszcze...
Nie wiem, może przy włączeniu jest potrzebne połączenie z siecią, żeby gra się zorientowała, jaka jest aktualnie pora roku i tak dalej. Ale nie wiem.
No tak, bo nie ma, wiesz... Nie ma zegarka albo coś. Chociaż nie, bo to jest tak, że to nie jest tak, że ona się dopasowuje do pogody za oknem, tylko ona po prostu cyklicznie co tydzień...
Nie, to są eventy, tak jak tam, nie wiem, w Destiny czy czymś.
Tak. Bo na przykład w Polsce teraz to się pługami jeździ, nie? Nie samochodami, słyszałem. No, ale nie chcę się śmiać, bo później podobno tutaj ma spaść śnieg, a tutaj po prostu centymetr śniegu to już jest katastrofa klimatyczna. Forza Horizon 4 tutaj... Ryszardzie, tak za nie mówiłeś po prostu, że na 5. miejscu się ta gra znalazła, że nie masz nic do dodania.
Nic nie mam do dodania, bo nie grałem, wiesz, tak, więc trudno
już mi... Już kiedyś rozmawialiśmy, że po prostu nie gardzisz serią Forza Horizon.
To są bzdury! Skandal! Tak? Nie.
To ci ludzie, którzy te plotki o tym Firewatchu rozmawiają.
Ja ogólnie nie mam w sobie zbyt dużo pogardy. Staram się nie gardzić.
Na czas pogardy przyjdzie w czas później.
Jakby jedyną grą, która właśnie wzbudziła we mnie swego czasu mocno negatywne uczucia, był ten nieszczęsny Firewatch, dlatego że obiecywał coś zupełnie inną rzecz niż...
Oszukano cię.
Zostałem oszukany. I mam też żal do siebie, że tak miałem robić. Natomiast Forza, ja grałem w poprzednią Forcę i gdybym miał dużo czasu, to bym pewnie w to grał, no ale nie mam na tyle czasu, żeby poświęcić. Natomiast bardzo fajnie, że jest wysoko. Tylko zastanawiam się, co jest w pierwszej czwórce. Teraz, znaczy, dwa tytuły no wiem, już... nie, trzy tytuły wiem na bank. Natomiast czwarty...
No to czwarte miejsce, jak już będziecie wiedzieli. Chcecie zgadnąć?
Znaczy, ja mogę zgadnąć, czego jeszcze nie było. Nie było jeszcze oczywiście Red Dead Redemption 2 i nie było oczywiście God of War'a.
I nie było Spidermana i Assassina.
I nie było Spidermana.
No to te cztery gry są. Czyli nie ma dwóch gier, moim zdaniem bardzo ważnych, szczególnie jednej bardzo ważnej.
Może w ogóle nie będzie, nie chcę tutaj zapeszać, nie? Może się okazać, że po prostu wydaje mi się, że nasi gry... słuchacze tylko na Switchu grają. Mario Tennis Aces i...
Nie ma, na 100% nie będzie tego, Boże mój. Mario Party. Myślałem, że Mario Party będzie.
No panie, na jakiej liście miałoby się znaleźć? Przecież ta grafia jest poruta.
Ty sam jesteś poruta. Świetna gra, ale...
Tak słyszałem, to są takie plotki.
Jestem w szoku, no bo już wiemy, co jest w pierwszej czwórce. Znaczy domyślałem się, co jest w pierwszej czwórce, czyli będzie Assassin's, Spider-Man, Red Dead Redemption, God of War. Nie wiem, jakiej kolejności.
Pytanie, jaka kolejność, nie? To jest tak, ciekawe.
Natomiast bardzo mnie jakby zastanawia fakt, że nie ma jednak w ogóle na liście najbardziej popularnej gry na świecie, czyli Fortnite.
Fortnite? Tak, może Damian z premedytacją nie liczył, że to już nie ten rok.
Bo to jest bardzo dobra gra.
Ja myślę, że nasi słuchacze są nas troszeczkę dojrzali, nie? To nie wiem.
To nie ma znaczenia, to jest dobra. 13 lat. Bardzo, bardzo też mnie zastanawia, czemu nie ma...
To może jest, nie
no
wiem.
Nie ma, no co ty, nie ma. Bardzo mnie też zastanawia, czemu w ogóle się nie pojawił tytuł, który mi na przykład zajął bardzo dużo czasu i który z miesiąca na miesiąc staje się coraz lepszy i wyszedł w ubiegłym roku, czyli Sea of Thieves. I to jest naprawdę bardzo fajna gra. I w ogóle się nie pojawił. Także nie sądziłem, że będzie w pierwszej 10 czy nawet w pierwszej 15, ale myślałem, że w ogóle pojawi się na liście, nie? Jako tak.
Czy wiesz co, bo Sea of Thieves jest taka gra, którą na której poznało się bardzo wąskie grono osób, a pozostała część osób ma bardzo takie ograniczone pojęcie o grze, jakby to powiedzieć, nawiązujące do tych pierwszych tygodni, kiedy gra się pojawiła, kiedy tam nie było kontentu, jak się mówiło, że tam się pływa, ale tam się nic nie dzieje. Jakby ta gra cały czas jest rozbudowana, bo to jest MMO i na przykład to, co było, nie wiem, w tamtym roku, a co się pojawiło ostatnio, to jest niemała ziemia. Ale to tylko właśnie osoby takie bardzo wkręcone w temat widzą te różnice. Osoby, które się nie interesują, no to też na wniosku, że to było takie największe rozczarowanie, bo Sea of Thieves, prawda, miało być taką i taką grą, a tak naprawdę, wiesz. Bo ja na przykład pograłem trochę w Sea of Thieves, bo przecież jest w Game Passie, więc to nie jest tak, że to jest jakiś wysiłek wielki człowieka kosztuje, czy tam pieniądze, żeby to zagrać, ale ja nie złapałem tego bakcyla. I to nie chodzi o to, że mi się na przykład oprawa nie podobała, czy nie, ale być może nie miałem dobrej ekipy, a to jest przecież połowa sukcesu. Dwa, nie wiedziałem dokładnie, co robić. Kilka tam akcji w morze i jakieś piraci na mnie napadli. Ja wiadomo, no to jest taka gra, że pirat na piratowi wilkiem. I bardzo szybko się moja przygoda kończyła, więc jakby nie potrafiłem się nacieszyć tą esencją tej gry. Niemniej rozumiem, że to jest gra, która ma ogromną rzeszę fanów, tylko ta rzesza fanów nie jest tak naprawdę ogromna, tylko jest mała, ale wierna. Mhm. I w przeciwieństwie do Fortnite'a, gdzie rzesza fanów jest... huge i jest setki milionów ludzi. Młodych, niemłodych, starych gra. Konkretne liczby, Ryszardzie. Ile jest aktywnych kont w Fortnite?
Nie,
300 milionów?
Nie wiem, nie, albo ponad 200 milionów.
To ja tutaj powiem, pochwalili się, że 2018 rok zamykali 200 milionów zarejestrowanych i 1 miliard dolarów dochodu, czy 2 miliardy dolarów?
No. Ale powiem wam tak, że miałem przygodę w ogóle z tym, jeśli chodzi o Epika, i ja nie wiem, ile tych kont jest takich autentycznych, na pewno większość, nie? Ale bardzo dużo kont na przykład powstawało, że ktoś logował, ktoś się rejestrował. Ja na przykład miałem...
Przepraszam, 3 miliardy dochodu za 2018 rok, tak, Fortnite no, zrobił.
No to zjedli większość tortu. To oni już nic nie muszą mieć. Panie, 3 miliardy, jeszcze rok, dwa i kupują Microsoft. Naprawdę. 2020 i mają więcej użytkowników niż Facebook. I nie wiem, co oni tam mogą zrobić. Zresztą ja akurat lubię czasami zaglądać do Fortnite'a, tylko że na Twitchu, nie? I zobaczyć, co tam się ostatnio pojawiło, bo tam ten świat żyje, nie? Ostatnio chyba jest pół mapy skutej lodem i jakiś tam kataklizm jest.
To jest jakby bardzo ciekawe podejście do opowiadania fabuły w grze wieloosobowej, gdzie teoretycznie fabuła się nie liczy. i za to trzeba Epika bardzo cenić. Znaczy, to jest moim zdaniem świetny taki jakby projekt do oceny w czasie, jak to się zmienia, jak można opowiedzieć jakąś historię za pomocą zmian na mapie, za pomocą skórek, a nie za pomocą dialogów czy też opowieści, jaką znamy. Więc chociażby pod tym względem Fortnite jest dość inspirujący, a potem moim zdaniem to jest bardzo dobra gra. Akurat od jakiegoś czasu nie gram, ale swego czasu przez pierwsze półrocze tamtego roku to prawie codziennie. I pewnie jeszcze do tej gry wrócę, bo jest fajna po prostu.
Nie no, Fortnite, wiadomo, że nie odbierzemy tej palmy zwycięzcy takiego, jakby to powiedzieć, obiektywnego, jeśli chodzi o 2018 rok, ale z drugiej strony no cieszę się, że nasi słuchacze nie poszli na łatwiznę i nie powpisywali tego Fortnite.
Dobra, to może ja bym chciał, żebyśmy z Piotrem teraz może zaryzykowali obstawienie pierwszej czwórki.
A to zróbmy tak, że zaraz będziemy, bo już pierwsza czwórka jest, no Assassin's Odyssey, czwarte miejsce.
Czwarte miejsce, okej.
Okay. No to tak myślałem.
Miejsce Spider-Man, drugie miejsce RDR, pierwsze miejsce God of War.
Tak, to mamy takie same miejsce, tak.
To zanim będziemy tutaj wasze predykcje sprawdzać, to szybciutko poproszę was o wasze top 5. Ja wiem, że już w różnych innych miejscach wymienialiście to swoje top 5, chyba Piotr chyba albo gdzieś w internetach, albo w rozgrywce, a wiem, że w ostatnim Rysławie, albo w przedostatnim, jak podsumowałeś rok, Ryszardzie, to też wymieniałeś, ale poproszę was jeszcze raz, zaczniemy może od Piotka, top 5, od najniższych.
To ja mam ułożone nie w kolejności, znaczy są trzy gry, o których chcę powiedzieć, które są bliskie mojemu serduszku i dwie, które są moimi Games of the Year. Czyli tak, wszystkie się pojawiły, a nie, przepraszam, jedna z tych gier się nie pojawiła na całej tej liście dzisiejszej. Czyli najpierw trzy ten. Detroit, Yoko's Island Express i Thronebreaker. To są trzy gry, które absolutnie tak. W tym roku zapewniły mi bardzo dużo przyjemnych przeżyć i gdzieś tam je na swojej topce trzymam. A jeśli chodzi o najlepsze gry, w jakie grałem w tym roku i które najbardziej mi w pamięć zapadły i zapadną na pewno, to jest Assassin, w którego wtopiłem już absolutnie masę godzin i teraz za każdym razem, jak się pojawia nowy dodatek, to do niego wracam i znowu tam na parę godzin wpadam. I uwaga, uwaga, mój Indyk of the Year, czyli Gris.
O. Czyli taki tytuł piękny wizualnie, platformóweczka.
Tak, tak. Który właśnie.
Ona ma jakieś ukryte dno, jakieś takie przesłanie.
Jak najbardziej, ma bardzo wyraźne przesłanie, oczywiście, bo wiadomo, że teraz takie gry muszą mieć przesłanie. Więc tak, Gris to jest mój indyczek roku.
Okej. Okay. Ryszardzie, twoje. Top 5.
Moje top 5, to ja może podam 4, bo tak jak już podawałem swoją dziesiątkę u siebie, to zorientowałem się, że z jedną grą oszukałem. To jest grą, która była bardzo wysoko, więc podam 4 bez tej gry. Więc Tetris, Astrobot,
tak.
God of War i na pierwszym Return of the Obra Dinn.
Astrobot jest naprawdę aż tak dobry?
Jest fenomenalny.
Okay,
no jest fenomenalny. Jeśli masz...
Trzeba uważać,
jeśli masz
play... bo wywołuje mdłości.
Nie, w ogóle nie wywołuje mdłości, co ty. To jest akurat jest tak, znaczy u mnie nie wywołuje. Są różne pewnie jakby stopnie natężenia, czy stopnie odbierania wirtualnej rzeczywistości, ale testowałem tę grę na 3 osobach i u żadnej z tych osób nie wywoływało żadnych nieprzyjemnych dolegliwości. Astrobot jest znakomity, bo to jest świetna platformówka z najlepiej chyba moim zdaniem zaimplementowanym właśnie wejściem w wirtualny świat. Niby jesteś tylko osobą kontrolującą, ale w tym świecie cię też przemieszczasz i jakby poruszaniem głową możesz obserwować ten świat z różnych perspektyw i sprawia to mnóstwo frajdy. Naprawdę, jest to znakomita gra. Znakomita gra. Gdybym miał komuś zaproponować jakąś grę do PlayStation VR, to Astrobot byłby pierwszy. Później pewnie dałbym Beat Saber, bo to dla każdego trafi. No i później Tetris Effect czy Moss na przykład. Ale tych gier dobrych na PlayStation VR jest coraz więcej. I to jest fajne.
No popularności PlayStation VR świadczy to, że nawet na rynku wtórnym PlayStation Move jest nie tyle nie do dostania, co po prostu osiągnęło niesamowite ceny. 45 euro za sztukę.
Wow.
Masakra. To jest po prostu, nie mogę w to uwierzyć. Ja czuję sobie w brodę, żebym przewidział coś takiego, to bym nakupował wtedy, kiedy sprzedawali za parę euro, cały worek i dzisiaj byłbym multibogaczem. Może nie milionerem. Panowie, no, ja już widzę, że tutaj macie swoje typy, jeśli chodzi o pierwszą trójkę i kolejności, ale została nam jeszcze jedna rzecz, czyli rzeczy warte odnotowania. Mogą być to fopa lub nie. I nasi tutaj słuchacze różne rzeczy wymienili, ale to, wiecie co, nie będę wszystkiego wymieniał. Jest tego naprawdę dużo, ale jest jedno takie, które się wybija, na przykład zapowiedź Diablo Immortal. Jak oni to zapowiedzieli, jak to się mówi? Fopa Blizzard. Nie spodziewałem się, że ta firma tak mocno może kiedykolwiek rozminąć się z oczekiwaniami swoich fanów. Przejdzie na pewno do historii PR-u, jak nie zapowiadać gier. No to jest ciekawe, ale z drugiej strony pozytywnie, że Diablo 3 na Switcha wyszło, prawda? Mhm. Wyróżnienie dla nieprzemyślanego roku Blizzarda w związku z Diablo na komórki oraz pozytywny akcent trzej jeźdźcy apokalipsy Sony, MS i Nintendo na jednej scenie. O, na Games Awards. To też faktycznie, prawda? Trzech tenorów na
a to jako
jednym głosem.
Negatywny?
Pozytywny.
A, pozytywny właśnie.
Nie, pozytywny, tak. Tak, bo czytam tutaj, bo czytam też komentarze, tak jak w jednym zdaniu była pochwała Blizzarda i nagana Blizzarda i jeszcze wspomnienie o trzech jeźdźcach apokalipsy. Więc to piękne, ładne zdanie złożone. I to jest pytanie, czy Blizzard, czy tak trudno uszczęśliwić jednocześnie starych i nowych fanów? No i to jest to. Z innych rzeczy, wspomniany wcześniej Michał Wikliński chciałby wspomnieć o naprawie gwarancyjnej swojej PlayStation 4, która trwała 2 miesiące. Sony do spółki UPS, który zgubił paczkę, pokazali, jak są kompletnie nieprzygotowani na obsługę klienta, jeśli coś idzie nie tak, jak powinno. No, ja troszeczkę śledziłem, bo był taki moment, że Michał o tym pisał. I faktycznie, generalnie wszystkie te usługi takie gwarancyjne to są dosyć sprawnie rozwiązywane, ale fakt, że nie można znaleźć paczki i wszyscy umywają ręce i nie ma pana płaszcza i co pan mi zrobi, to jest w ogóle masakra jakaś. To jest ten. O, pozytywne zaskoczenie, Xbox Pass. Negatywne, spór Sapkowskiego z CD Projektem. No ale to chyba tutaj nie mamy nic do dodania. O, to jest bardzo ciekawe. Magic the Gathering, banowanie kart w standardzie. Rynek kart w Magic the Gathering jest chory. Wizardzi w tym dodatkowo pomagają. Nie chcą zniszczyć rynku, czy ustabilizować cen w kierunku dostępności kart dla nowych graczy i manipulują cenami. Poprzez graczy propsów. Doszło nawet do tego, iż banują karty w formacie dla początkujących. Co do diaska. I to nawet na kilka dni po ogłoszeniu. Najgorsze jest to, że gracze są tego świadomi i fią w tym i tak dalej, i tak dalej. Artykuły postępują. No, rozumiem, że po prostu bardzo źle się dzieje. Tutaj gracz sugeruje, że to powinno być zrobione tak, jak na przykład jest w grach typu Hearthstone czy Eternal. Że nad zwycięstwem czy zwycięstwo jest tutaj zdeterminowane umiejętnościami i troszeczkę szczęściem, a nie właśnie drogimi kartami. No to jest to. No ale tutaj Hearthstone to jest taka domena Ryszarda.
Ostatnio zaliczyłem 12 przegranych z rzędu. Coś mi się psuje. Coś mi się psuje. Dobrze, że już doszedłem do tam.
Jest za to jakiś achievement?
Nie staram się robić tego specjalnie. Może przy 13 przegranych jest jakieś osiągnięcie, ale jest strasznie mi ostatnio idzie. Strasznie. Chyba się przerzucę na arenę. Zawsze trafiam na takie talie, które w zasadzie mogę jakby poddać po dwóch czy trzech turach, bo już wiem, co będzie dalej. Albo sobie zmontować inną talię, tylko chciałem tą pograć i którą mam obecnie.
Ale sam sobie budujesz talię, czy tam
nie,
gdzieś
nie.
Na internetach?
Z reguły jest tak, że patrzę w internetach, patrzę, co mi może pasować. Pobieram, bo można łatwo skopiować kod do talii i sobie ją przerzucić do gry. Czasami coś tam zmieniam, ale nie jestem na tyle dobrym budowniczym talii, bo jestem słabym budowniczym talii po prostu. Jakby nie widzę tych zależności. Czasami jak gram jakąś talią i nagle wszystko zaczyna działać, to myślę, wow, jak to zostało? Jak oni w ogóle na to wpadli, że to tak ze sobą zadziała? I teraz jest kilka takich talii, które polegają na tym, że pozbywasz się szybko kart, jak najszybciej dobierasz karty, żeby wystawić takiego mega katuna, taka karta, która zapewnia ci zwycięstwo, jak ty nie masz już żadnych kart i jak ten mega katun zginie. I jest taka klasa w postaci druid, która bardzo, bardzo na to gra i ostatnio właśnie tak trzy mecze pod rząd, widzę druid, aha, no to zaraz przegram i rzeczywiście. Więc, a ja gram taką...
Od razu, że rzecz coś zrobić, zanim się gra zacznie. Wiesz, po prostu gra... druid, zbanować druidów.
Nie zbanować, chodzi o to, że wiesz, na nich mógłbym im coś zrobić, gdybym grał jakąś chyba szybką talią, a jak gram talią kontrolną, która stara się jakby pilnować pola bitwy, to po prostu nie zdąża się rozkręcić, kiedy już jest po grze, więc no, coś muszę zmienić w swoim graniu. Natomiast Hearthstone'a gram, a nie gram w Artefakt, który... O, Artefakt mógł być takim rozczarowaniem, bo już strasznie stracił graczy na przestrzeni tych...
Szybciej stracił graczy niż w Keyforge?
Nie no, Keyforge w ogóle nie stracił graczy. W Keyforge, wiesz, Keyforge jest wykupiony, nie wiem, na ile miesięcy do przodu, ale Keyforge'a w Stanach w zasadzie nie można kupić, bo wszystko zeszło. Cały nakład poszedł. Więc o czym?
Użyję Damianie ładnego nagłówka, który ci odpowie, a więc Artifact stracił 97% graczy w 2 miesiące.
No, w tej chwili gra, czytałem chyba 1000 osób jednocześnie, tak?
Tylko świecie. Ludzie pracujący przy grze.
Nie wiem, to jest straszne, tak? Bo to jest gra z ogromnym potencjałem, która przez moim zdaniem przez parę nieprzemyślanych decyzji została pogrzebana, między innymi przez to, że jest po prostu... Taka jedna partia jest za długa, to jest jedna rzecz. Tak. Druga, że jest...
Ale tak jak w Docie 2, no też te partie wiesz, były dużo dłuższe
wydaje mi się, niż w League of Legends. Że to jest bardziej, że Dota chyba dla osoby, która się zna na tym, bo ja się na przykład nie znam, jest w miarę widowiskowa i to można docenić artyzm pewnie niektórych zagrań, ale tutaj dodatek jest bardzo dużo kart tak stricte losowych, które oczywiście losowość jest niezbędna w grze karcianej, to nie są szachy, musi być losowość i w Hearthstone'ie też jest losowość, tylko w Hearthstone'ie mam wrażenie, że nad tą losowością ją okiełznano, nie zapanowano, bo nie o to chodzi, ale okiełznano w taki sposób, że nie jest ona wyznacznikiem twoich umiejętności. Znaczy nie jest ona ważniejsza od twoich umiejętności. A tutaj bywają takie sytuacje, że po prostu zagrasz w Artefakcie jakąś kartę, no i pach, no w zasadzie wygrałeś, no już, bo akurat rzuciłeś monetą i wypadła reszka, czy też orzełek, bo i tak się ułożyło, że już przeciwnik nie ma szans, bo jakby te różnice pomiędzy jednym efektem a drugim są na tyle znaczące, że dalsze kontynuowanie gry nie ma sensu. A jeśli jest gra kontynuowana, to znowu właśnie trwa za długo. Może mają jakiś plan na przemodelowanie tego, może Richard Garriott im w tym pomoże, ale sądzę, że pan Richard teraz koncentruje się na sukcesie, czyli na Keyforge'u, na gigantycznym sukcesie, tak? Więc to jest...
Odebrał czek z góry od Valve i teraz może iść do
Wiesz, Fantasy Flight Games. Richard Garfield pochodzi, to jest powiedzmy taka amerykańska arystokracja w ogóle, więc on pochodzi z bardzo zamożnej rodziny, jest też bardzo dobrze wykształconym człowiekiem, a w Stanach zwykle, jeśli jesteś dobrze wykształcony, to nie jest tylko papierek, tylko po prostu masz dzięki temu bardzo dobrą pracę. To jest doktor chyba z odpowiednikiem polskiej habilitacji matematyki, specjalista od, nie pamiętam dokładnie jakiej gałęzi, w każdym razie jakiś tam chyba probabilistyki.
Torgier.
Probabilistyki. I dzięki grom stał się milionerem zapewne, chociaż po nim tego nie widać.
Będzie mu dozgonnie wdzięczny za Magic.
No tak, no wiesz, wystarczy Magic, tak. Wystarczy Magic i już jesteś zapisany złotymi głoskami w historii gier. Nic innego nie potrzebujesz. A Keyforge to jest moim zdaniem strzał w dziesiątkę. Ja za mało w niego niestety gram, bo nie mam teraz za bardzo okazji. Ale nie wiem, czy ty, Demenie, już grałeś w Keyforge'a, czy jeszcze nie? Ale wiesz...
Czekam, aż zbuduję sobie jakiś fajny deck.
Ale tam, jeśli jesteś miłośnikiem budowania talii, to oczywiście w Keyforge'a nie pograsz. Bo to jest gra właśnie dla osób takich jak ja, które chcą po prostu wziąć talię i zobaczyć, co ta talia mi przyniesie.
Tak, to są tacy ludzie, którzy właśnie grają w gry bitewne, tak jak na przykład Warhammer Fantasy Battle.
Ja.
Figurkami z jajek niespodzianek.
Nie, to za... Ale ty, wiesz co?
Nie pamiętasz takich fantastycznych czasów, te wczesne lata 90.
Ja pamiętam, jak koledzy grali, jak koledzy grali w Magica w taki sposób, że brali jakieś tam lądy, brali kartkę papieru i pisali, że to jest czarny lotus. No, lotus na przykład. Przykładowo, nie?
Aha, tak, no to się nazywało proxy.
To się nazywało proxy, tak. Grali na proxy, tak. Nie? Miałeś kartę w koszulkę.
Ale to się testowało, te fantastyczne talie, zanim wydasz niesamowite jakieś fortuny na te karty. To ja pamiętam, to w każdym, każde miasto miało jakiś taki swój ulubiony sklep z fantastyką, z grami RPG i właśnie z karciankami. Tam się przesiadywało i to są bardzo fantastyczne miejsca, gdzie można się ogrzać, no nie wiem, ciepłem własnych ciał i pograć właśnie w gry karciane, gry bitewne. Ja uwielbiałem w ogóle spędzać czas i tak grałem w Warhammera, grałem Warzona i tak grałem właśnie we wszystkie karcianki, które pod koniec lat 90. i na początku lat 2000 były dostępne, więc ja to wspominam z ogromnym rozrzewnieniem i sentymentem. Ale jeśli chodzi o pozytywne zaskoczenie, to jest wysoka forma gier od Ubisoftu. I tutaj pisze nasz jeden ze słuchaczy. Wróciłem dzięki Kuldanowi do Assassin's Creed, serii, której szczerze nie lubiłem od lat. Odyssey jest bardzo lekkim, przyjemnym i dającym dużo frajdy udawanym RPG-em w przepięknym, otwartym świecie. Miło spędziłem kilkadziesiąt godzin pływając po greckich wyspach.
A czy ja mogę, bo ja się z tym absolutnie zgadzam, natomiast ja mam małą rodzyneczkę związaną
tak,
właśnie
proszę,
z tym.
Proszę.
Nie wiem, czy powiedziałbym, że to jest rozczarowanie roku, ale jest to coś, co mnie troszeczkę upodło, czyli brak zapowiedzi nowego Splinter Cella od właśnie Ubisoftu.
No właśnie.
Bo tak go teasują i
fakt,
tygują
że wprowadzają fajne marki
i tam
do
jakieś ploteczki i właśnie tu w Wildlandsach się pojawił, a tam się w Assassinie jakieś easter eggi pojawiają, ciągle go gdzieś tam z tyłu, a to jakiś voice actor zmienił sobie na fanpage'u swoim zdjęcie na trzy kropki dzielone, ciągle coś tam się teasuje i tak zapowiedzieć go nie mogą w końcu.
Tak. I jeszcze ostatnią rzecz, którą tutaj podkreślę, jeśli chodzi o faux pas roku, to jest warto odnotowania, że słabe i odtwórcze gry AAA, AAA, ze słabą sprzedażą. Cieszy fakt, że gracze jakby zmądrzeli i nie wystarczy napis na pudełku Fallout lub Battlefield, aby gra z miejsca podbiła listy sprzedaży. Kiepski marketing, wydanie gry we wczesnym dostępie i lekceważenie społeczności ze strony DICE. Słynne nie kupujcie naszej gry nie przeszło bez echa. Żarty Todda Howarda z bugów również nie przestały graczy śmieszyć, gdy wydano śmierdzącą kubkę zwaną na niepoznaki Falloutem 76. No, i to tyle. Dobra, panowie, to wracamy do top listy. Ja myślę, że możecie teraz schować te swoje kryształowe kule, bo jesteście tacy po prostu przenikliwi i wszystko zgadliście, więc że szybciutko wymienię, że tak. Na trzecim miejscu jest Marvel Spider-Man. Na drugim Red Dead Redemption 2. I oczywiście na pierwszym. No muszę przyznać, że te dwa pierwsze tytuły to chyba po prostu były, no, zmiotły całkowicie, jeśli chodzi o liczbę głosów, no nie, tą naszą makietę. God of War. Ja specjalnie nie mam tutaj nic do dodania. Chciałbym zagrać Spider-Mana i na pewno kiedyś to zrobię, ale w Red Dead Redemption 2 też, ale God of War jako gra roku, no chyba się zgodzę i jak wiemy, Jeff Keighley też się zgodził, więc zaklepujemy, tak?
Moim zdaniem tak, tak. Znaczy Obra Dinn dla mnie jest grą roku, ale normalnie to byłby God of War, którego skończyłem dopiero pod koniec roku. Zacząłem, kiedy wyszedł, później miałem przerwę, ale wróciłem do niego, absolutnie nie żałuję. Fenomenalna gra pod każdym względem. Pod względem grafiki, pod względem akcji, pod względem fabuły, pod względem dialogów.
Tak.
No jakby nie ma, moim zdaniem ona nie ma minusów chyba żadnych. Tylko, że tak długo będziemy czekać na kolejną część.
No, ale warto. Może nie ma się co spieszyć.
Panie, czy to już będzie na next genie?
No raczej na pewno. Tak, jeśli next geny, już dzisiaj chodzą jakieś plotki, że to jest koniec 2020, czyli koniec przyszłego roku, no to wątpiłbym, żeby w tym lub w przyszłym roku się God of War 2 pojawił. Tak? Jeśli już, to prędzej 2021.
Ale myślicie, że w momencie, kiedy oni wydali te, nie wiem, jak to się mówi, czy tak się nazywa te konsole, jako mid-geny, tak? Czyli takie konsole, które spokojnie mogłyby być właśnie, znaczy przedłużają życie tej generacji, że nie ma potrzeby dodawania już tak szybko nowej generacji. Z czym oni mieliby się ścigać? Bo w tym momencie no, mają, są konsole, które to 4K udźwigną. Po co Microsoft miałby wydawać jeszcze więcej pieniędzy, żeby tak szybko? Ja nie wątpię, że oni to w końcu zrobią, ale no na pewno nie chcieliby pokazać, że mamy to One X przez dwa ostatnie lata, wiesz, super konsola, trzeci rok, tu mamy One X 2.
Ja oczywiście obawiam się, że tak się na pewno nie stanie, natomiast gdybym miał swoje życzeniostwo spełnić, to przyjemnie by było, gdyby pojawił się nowy Xbox, który nazywałby się, nie wiem, Xbox One X do kwadratu i Xbox One X stałby się odpowiednikiem aktualnego Eski, czyli gry niczym w iPhone'ach, że wiesz, gry byłyby kompatybilne.
Aktualna S-ka stałaby się
poprzednią generacją i miałbyś znowu starą konsolę, czy tam nazwijmy to konsolę z niższej półki, konsolę z wyższej półki, czyli Xbox One X jako ten tańszy wariant i Xbox One X do kwadratu jako ten lepszy wariant. I potem za kolejne 2-3 lata pojawiłaby się konsola pod tytułem Xbox One X do potęgi trzeciej i wtedy kolejna dolna generacja byłaby ścinana, no bo teraz konsole są tak blisko architektury PC-towej, że to nie jest budowanie sprzętu od nowa, wymyślanie jakichś celi, czy tam nie wiadomo czego jeszcze, tylko tak naprawdę, wiesz, no, budowanie lepszej konfiguracji sprzętowej z dostępnych komponentów. I ta wsteczna kompatybilność w tej sytuacji nie byłaby też problemem, bo byłaby trochę z automatu, tak? Oczywiście, czy tak się okaże, to się zobaczy, bo to by rodziło problem logistyczny, jeśli chodzi o sprzedaż gier, no bo jak potem w sklepie tłumaczyć, że ta gra działa na Xboxa tego i tego, ale nie działa na poprzedniego, mimo że ta gra działa na tego i na poprzedniego, no więc wiesz, zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Mhm. Ja tutaj przepraszam wszystkich naszych słuchaczy, ale już nie będę czytał więcej komentarzy, po prostu jest ich za dużo. Zastanawiam się, jak to zrobić, czy ja właśnie je przeczytam i będzie jakieś DLC, nieodpłatne, bo jest naprawdę kilka ciekawych. Ja tylko właśnie ograniczę się do tych komentarzy, które dotyczą pierwszej trójki oczywiście. I tak na koniec tylko wspomnę, że jeden komentarz, rok 2018 był ciekawym rokiem. Do mojej kolekcji dołączył Switch i tak dalej, i tak dalej. Ale tutaj przeskakuję, bo to są mniej istotne rzeczy. I teraz tak, wróciłem także do zaległości. Chociaż, o nie, to też nie. O, pozdrowienia dla całej ekipy Fantasmagierii, Dachmana, Rysława Kuldana oraz innych gości. Dzięki za umilanie mi dojazdu do pracy, robicie good work. Pozdrawiam Longi z Kalisza. I my pozdrawiamy też Longi. I tym optymistycznym akcentem myślę, że możemy podsumowanie 2018 roku zakończyć.
Tak, udało nam się zgodnie z planem mniej więcej w półtorej godziny się wyrobić.
Takie były wstępne założenia, więc...
Jeśli ktoś ma, ktoś komuś na przykład ponad dwie godziny wyskoczyło...
To błąd.
No twarzacze, to jakiś błąd jest, prawdopodobnie się zgliczowałem, Petrójka. Za co przepraszamy. Dziękuję Ryszardowi.
Dziękuję bardzo.
I Piotrkowi.
Dziękuję bardzo.
Pamiętajcie, żeby Ryszard odwieźć na stronie rysław.pl, Piotka na pancenieni.pl, wpadać na grupę Fantasmagieria, lajkować podcast Fantasmagieria na Facebooku
I na Spotify'u też. Ja na przykład bardzo, jeśli ktoś by chciał mnie obserwować, znaczy Grysława na Spotify'u, to byłoby mi bardzo, bardzo miło. Bije rekord.
Ale ja będę Spotify promował w momencie, kiedy oni notyfikacje nowych odcinków wrzucą, bo na razie jest tak, że faktycznie jest dużo, dużo subskrypcji, relatywnie, muszę powiedzieć, ale jest 1/3 tylko aktywna, taka, że, bo tam jest bardzo fajny, dokładne statystyki.
Więc to mi się najbardziej podoba.
Muszę to naprawić.
A wiesz, a Grysław wychodzi regularnie, po prostu zawsze w sobotę o 18, więc jakby to nie jest...
W Radio Rock, serwis FM.
Między innymi.
I na stronie rysław.pl.
Tak jest.
O Piotrka oczywiście codziennie możecie czytać na stronie właśnie Pan Codziennik.
I... Jak on to robi, to ja w ogóle nie wiem.
Już kiedyś rozmawialiśmy z Piotrkiem, okazuje się, że właśnie Piotek jest jedną z tych osób, które mogą spać 4 godziny dziennie i się wyspać.
No, 4 to nie przesadzaj, 5 godzin.
Poszedł.
O, 5 jak masz, tak wiesz, troszkę więcej czasu. Nie muszę stać do pracy na przykład na 8 czy 7. Do usłyszenia za tydzień. Hej.
Cześć.
A na koniec bonusik. Mam nadzieję, że jeszcze nie wyłączyliście waszych radiopodcastów odbiorników. Kilka komentarzy dotyczących pierwszej trójki najlepszych gier 2018 roku. Spider-Man zrobił na mnie wielkie wrażenie pod względem mechaniki, tego swobodnego poruszania się po mieście, fantastyczna płynność poruszania się za pomocą sieci, do tego bardzo przyjemna fabuła. Nie mogłem się oderwać od grania w Spider-Mana. Świetna walka, same plusy. Po ukończeniu gry na 100% czułem chęć ponownego, natychmiastowego powrotu do gry. Dlatego uważam, że Spider-Man jest dla mnie grom 2018 roku, a nie God of War, przy którym podobnie miło spędziłem czas, świetnie się bawiłem, ale mimo wszystko gra nie zażarła mnie tak samo jak Spider. Red Dead Redemption 2. Doświadczenie, którego nie dała mi żadna inna gra w tym roku. Zatopiłem się w jej świecie na kilkadziesiąt godzin. Śpiewałem piosenki przy ognisku, goniłem bandytów przez las, łowiłem ryby i przeżywałem troski z obozową bracią. Za każdym razem, kiedy do nich wracałem, czułem autentyczną ciekawość, co się działo pod moją nieobecność. I nawet straszna nuda pod koniec, kiedy wiedziałem, że wsiadam na konia i mam przed sobą 10 minut jazdy, nie była w stanie zepsuć całościowego wrażenia. Gra potyka się w wielu miejscach, ale to nadal wybitna, niepowtarzalna przygoda. Michał Wikliński. Red Dead Redemption 2 nie jest to najlepsza gra, jakakolwiek powstała, ale z pewnością jest to najlepszy sandbox w historii. Ja, facet po 30, ojciec dwójki małych dzieci, nie mający czasu na granie, biłem jakimś cudem 95 godzin, a na końcu płakałem na grze o kowbojach. Wybór może być tylko jeden. Red Dead Redemption 2. God of War. Idealnie wyważona gra. Idealny balans między eksploracją a walką. Systemy proste, a dające satysfakcję i pozwalające kombinować. Reinterpretacja mitów na bardzo wysokim poziomie. Dobrze opowiedziana historia, dobry dubbing i muzyka. Wizualnie olśniewająca, kiedy ma olśniewać. A poza tym wszystkim po prostu świetnie się w nią grało. Ma oczywiście wady, zdaję sobie z nich sprawę, ale nie psuły mi zabawy. God of War. Oprócz wspaniałych tytułów z 2018 roku, ograłem w tym roku też kilka zaległości. Zelda, Mario Odyssey, Horizon Zero Dawn i kilka innych. Mimo tak świetnych pozycji, najlepsza gra, w jaką zagrałem w tym roku, bezsprzecznie pozostaje dla mnie. Najlepszą grą, w jaką zagrałem w tym roku, bezsprzecznie pozostaje dla mnie Bóg Wojny w nowym wydaniu. Gra grająca na uczuciach, ze świetnie prowadzoną fabułą, która płynnie zostaje wpisana w mitologię nordycką, z barwnymi i dobrze nakreślonymi postaciami, a nawet zręcznie wplecionymi, komicznymi, Mimir, z walką, która po 50 godzinach wciąż nie nudziła i dawała masę satysfakcji, i wizualiami, które wywołują opad szczęki. Nic tylko grać i się zachwycać. Jako dodatek, obligatoryjnie każdy, kogo ta gra wessała, powinien przeczytać mitologię Neila Gaimana. I tyle. I na koniec zostawiłem taki najsympatyczniejszy, sympatyczny komentarz, nie dotyczący pierwszej trójki tytułów, tylko po prostu fantasmagierii. Dzięki za rok i życzę wytrwałości i motywacji na nagrywanie w przyszłym. Byłoby dobrze częściej usłyszeć Julesa, Bernarda i Piotrka. Szacunek, Damian, za wytrwałość i zaangażowanie. Najlepszy podcast w sieci. Pozdrawiam. Dzięki. No i wszystko. Mam nadzieję, że podobało wam się nasze podsumowanie i do usłyszenia ponownie w normalnej fantasmagierii. Cześć, hej.